хаосу.
Witajcie bardzo gorąco, serdecznie. To jest kolejna audycja Teoria Chaosu. W każdy piątek po północy w Radiu Kontestacja na żywo. Dzisiaj temat reptilianie, starożytność. No, były pewne problemy, ale już jest wspaniale i reptilianie nam nie przeszkodzą w tym odcinku. Nie straszni nam, tak bym powiedział. Dobrze, możecie dzwonić pod telefon 222-195-321 albo Skype kontestacja.com, ale zanim będziecie mogli to uczynić, to wejdźcie na czata, to jest na stronie kontestacja.com, jest czat, link do czata i możecie sobie porozmawiać właśnie w tym temacie, a także w różnych innych, które was nurtują. Oczywiście Teoria Chaosu jest to program, który dotyczy spisków i zjawisk niewyjaśnionych. A jako, że nie mam jeszcze połączenia z gościem, jak się pewnie domyślacie, jest to Krzysztof Rogala, który jest największym specem w temacie reptilian w Polsce. No chyba, że znacie kogoś o większej wiedzy, ale nie sądzę. I będziemy dzisiaj rozmawiali o starożytności, starożytnych przekazach, Biblii i wszystkim, co was interesuje, jeśli chodzi o historię reptilian i historię właśnie połączenia czy związku reptilian z cywilizacją ludzką. Tutaj na wstępie generalnie nic się nie wydarzyło w ostatnim czasie, oprócz tam trzęsienia ziemi, które pewnie niektórzy z was słyszeli, że ewakuowano nawet Pentagon, czyli w Waszyngtonie, w Nowym Jorku było jakieś dziwne trzęsienie ziemi. Teraz jakieś dziwne rzeczy wydarzają się w Stanach, mają być jakieś tajfuny, nie tajfuny, huragany i tak dalej, i tak dalej. No, sam Obama nawet powiedział, że mają to być największe, no jedne z największych w ostatnich latach jakichś kataklizmów, które mają Stany dotknąć. Oczywiście to jest wszystko po to robione. Być może używają tajnej technologii, żeby wytwarzać różne nietypowe zjawiska atmosferyczne i zjawiska na Ziemi, aby przyćmić całą sprawę kłopotów finansowych. Może posłuchajcie pierwszego utworu, ja się połączę wtedy z gościem, a także jak mówiłem, wejdźcie na czata i dzisiaj myślę, że już nam nic nie przeszkodzi, żaden reptilianin. Dobrze, posłuchajcie może utworu właśnie w takim klimacie, bardzo spokojny i mógłbym powiedzieć, no nie new age'owy, ale taki właśnie world music, czyli muzyka świata, prawda, takich lokalnych. Posłuchajcie, proszę. Thank you.
słuchałem audycji o reptolach w teorii chaosu i powiem jedno. Mam gdzieś to, czy mają pindola, czy składają jajka. Chcę wiedzieć tylko, jak pozbyć się tych łuskowatych sukinsynów.
Teoria chaosu. Piątek, godzina 12.
Potrzebuję trochę wężowej skóry na torebkę dla laski. Który pierwszy?
Nie bądź podpany, że jest Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz jest stary użytych. I ja, jeżeli ktoś nie chciałby te zasoby geotermalne zachować dla Polski i Polaków, no to już jest naprawdę, to jest zdrajca albo totalnie głupi. W każdym razie albo w ogóle to nie jest no jakiś chyba z kosmosu do nas jakiegoś zanieczyszczonego.
Chcesz wiedzieć, co miał na myśli ojciec Tadeusz?
Słuchaj audycji Teoria Chaosu teraz na żywo w Radiu Kontestacja w każdy piątek po północy. Jesteśmy z powrotem, także słyszeliście jeden stary dżingiel, a drugi to nowy dżingiel, oczywiście Krawca, jak zwykle bardzo jest to znana osoba, znany kontestator. Osoba, która tworzy dżingle, jest bardzo kreatywna. Od razu z tego miejsca tu bardzo dziękuję za te dżingle. Dżingiel w temacie, jak słyszeliście. Dobrze, mamy gościa na antenie w tym momencie, także nie będę już przedłużał. Halo, halo, witaj Krzysztofie, jesteś z nami?
Tak, witam cię serdecznie.
O, witam bardzo ciebie serdecznie. Z nami jest Krzysztof Rogala, twórca portalu, twórca, no współtwórca i główny administrator portalu DavidIke.pl. DavidIke.pl.
Tak.
Czy chciałbyś jeszcze przedstawić się, bo nie wszyscy po prostu zapewne znają ciebie. Większość słuchaczy już tak, ale chciałbyś może dodać coś jeszcze tak o sobie?
No. Zajmuję się popularyzacją tematyki Davida Icke'a dotyczącą alternatywnej historii naszej ludzkiej cywilizacji. No, to się wiąże no, nie tylko tutaj z tłumaczeniem masy filmów, które udostępniliśmy za darmo, ale popularyzacją całej tematyki. No, na naszej stronie możemy się dowiedzieć wszystkiego o alternatywnej historii naszej Ziemi. Odkrycia różnych autorów, które przedstawiają nowe oblicze naszej cywilizacji, rzeczywistości, w której żyjemy. Ostatnio tutaj nasi forumowi koledzy, fantastyczni ludzie, udostępnili na przykład darmową książkę Kroniki Ziemi Roberta Morningskaya, także serdeczne też podziękowania tutaj dla Radosława i Konserwy za tłumaczenie, także no, to jest tego typu praca, oprócz masy oczywiście filmów.
Ja tu tylko tak dodam, że nie chodzi oczywiście o konserwę z Radio Kontestacja, z audycji, tylko
nie,
o
nie.
Tak. Uczestnika forum, prawda? To jest.
Tak.
Dobrze. Ja tutaj mam na wstępie, żeby troszeczkę tak rozbawić słuchaczy, bo pewnie są troszkę za pewne opóźnienia tutaj, które wyniknęły z pewnej złośliwości reptilian, oczywiście, kawał chciałem powiedzieć i do ciebie też, Krzysztofie, czy po prostu no, będziesz mógł odpowiedzieć. To jest tak, jakiego komunikatora używają reptilianie? Znasz odpowiedź na to?
Skype.
No, tak nie do końca. Gadu do czata, a Skype'a do kontestacji, jeszcze do konwersacji. Konferencji, przepraszam, do konferencji. Dobrze, to może tyle. To był chyba, jak ktoś mówi, suchar, ale niech będzie. Myślę, że i tak lepszy niż w Familiadzie z reguły Strasburger, który opowiada kawały. Dobrze, to może, żeby już nie przedłużać, to przejdźmy do tematu, którym jest reptilianie, mity i fakty ze starożytności i ogólnie z historii. To może zaczniemy od właśnie tej historii. Czy mógłbyś opowiedzieć? Może zaczniemy od Sumerów i Babilonu, Anunnaki. Czy mógłbyś właśnie coś opowiedzieć? Czy tam mamy jakieś ślady? No ja tak sobie właśnie pamiętam, że taką figurkę widziałem w internecie. Figurkę właśnie kobiety, można to określić, kobiety, reptylianki, no nie wiem, gado człowieka, takiej, która trzyma ludzkie dziecię na rękach. Czy, nie wiem, czy dobrze określam to.
Tak, jest to w sumie najstarszy znany wizerunek naszych pierwotnych bogów. Pochodzi z kultury przedsumeryjskiej, bo to nie jest, że Sumer, tylko pierwsze te ślady praktycznie występowały właśnie w kulturze przedsumeryjskiej. Przedstawia właśnie boginię i bóstwo w formie Draco. Jest to kultura, no są różne datowania, 5900 do 4300 lat przed naszą erą. Co ciekawe, wszystkie kultury, które były praktycznie przed tą Ubaid, no ich informacje na ten temat są dosyć skąpe, tak jakby zostały niemalże zmiecione po prostu z powierzchni Ziemi i cała cywilizacja została postawiona od nowa według, powiedzmy, jakichś nowych zasad. No jest to rysunek, ikonografia bardzo potężna, mając, powiedzmy, wykład, który powinien się opierać na ogromnej ilości ilustracji dotyczący religii, kultura Matki Bożej i tak dalej, czy całej innej gamy bóstw, których wyznajemy, czy którą czczą różne kultury. Jest to sama ikonografia, jest to bogini trzymająca dziecko i to dotyczy praktycznie każdej kultury na Ziemi, bo to jest... Źródło tego jest naprawdę bardzo, bardzo stare, ale nikt nie wie tak naprawdę, co to znaczy. To jeśli chodzi o, powiedzmy, tutaj tą kulturę Ubaid. Dalej oczywiście podobną ikonografię okazuje się, że mamy identyczne niemalże że figurki znajdujące się tutaj w posiadaniu muzeum bodajże czeskich. Są to właśnie słowiańscy bogowie, którzy pierwotnie tak wyglądali, tak maski słowiańskie, bardzo ciekawie wyglądające są te postacie. Jeśli chodzi o tutaj informacje na temat samego Sumeru, powiedzmy figurki, tak kontynuując ten temat, w momencie, kiedy ta kultura, bo to była niezwykle zaawansowana kultura, każdy, który się interesuje Sumerem, wie o tym. Ta kultura przedstawiała swoje bóstwa w bardzo dziwny, nietypowy sposób. Oglądając rysunki, pieczęcie, przedstawiające właśnie te cylindryczne, znaczy bóstwa pokazujące się na cylindrycznych pieczęciach, widzimy, że one nie mają praktycznie realnych twarzy. Trudno określić, jak one wyglądają, prawda? Są dosyć... Sumerowie wiedzieli dokładnie, jak przedstawiać ludzi, ale bóstwa przedstawiali w bardzo nietypowy sposób. No jest jeden z bardzo niesamowitych badaczy, właśnie David Wilcock, który odkrył bardzo interesującą rzecz. Stwierdził, że... Co potwierdzam, że przekładając pionową oś lustra do tych wizerunków bóstw z pieczęci cylindrycznych, nagle te bóstwa przybierają po prostu gadzie wyglądy. To jest niezwykle istotne. Ukazuje się tam bardzo bogata też symbolika, znana przez w alchemii, w masonerii. No, niezwykłe w sumie odkrycie. Bardzo interesujące i już praktycznie te postacie, mam tutaj teraz przed sobą, niestety nie mogę ich pokazać. Jeżeli ktoś kojarzy tak zwanych wojowników Jaffa z Stargate SG-1, mniej więcej tak te wszystkie bóstwa wyglądają właśnie na pieczęciach sumeryjskich. Bardzo, bardzo ciekawe.
Ja myślę, że linki jak zwykle, jak udostępnię audycję, będą dostępne. Będzie można sobie zobaczyć i ocenić potem to wszystko. Ja tutaj mam jeszcze takie pytanie odnośnie Sumeru i Babilonu, bo to taka mało dosyć znana kultura i generalnie w szkole w Polsce kompletnie nie uczy się o tym dzieci. Jest to tak jakby zapomniane.
To nie tylko w szkole. Ja mogę ci powiedzieć, tak jak już zaczęliśmy ten temat, że w Polsce praktycznie, i to mam informacje na przykład tutaj z Wydziału Archeologii, bodajże gdzieś w UMK niedaleko mnie w Toruniu, z innych miejsc, że nie ma specjalistów od Sumeru nikogo w Polsce na wyższych uczelniach. Ten temat jest traktowany po macoszemu. Ignoruje się bardzo wiele interesujących informacji, szczególnie dotyczących Biblii. Nie mówi się o tak banalnej sprawie, że pierwowzór Biblii, co już zaakceptowano bardzo w 1920 którymś roku chyba, że pierwowzór Biblii został zapisany na tabliczkach klinowych, prawda? W Sumerze, więc epos o Gilgameszu i tak dalej i inne, praktycznie wszystko zostało zapisane w Sumerze. Tą tematykę całkowicie się ignoruje, także to jest temat wyższych uczelni, nawet już nie szkoły. Mhm.
Może ten temat jest jakiś niewygodny, prawda? Mainstreamu naukowego, czy w ogólnie świata nauki, ale to myślę, że pomińmy, bo trudno nam po prostu powiedzieć, prawda, jak jest. No, nie wiem, czy coś wiesz na temat, czy może tam być na przykład to specjalnie jest robione, czy no nie wiem, z czego to wynika, że dlaczego w Polsce.
Nie, trudno mi to powiedzieć, dlaczego tak to wynika. Z jakich powodów? Myślę, że to wynika po prostu z braku fachowców, którzy nie są na tyle wykształceni, nie mają na tyle wiedzy, aby być specjalistami. Te tematy są po prostu powielane z różnych opracowań, ale takich realnych specjalistów, nie mówię o Setchinie, bo on oczywiście nie jest specjalistą, możemy potem tutaj przejść powiedzmy do niego, bo to jest bardzo ciekawy temat, jest uznany właśnie przez całe środowisko alternatywne jako jedyny specjalista w tej dziedzinie, a prawdziwych specjalistów się po prostu pomija, którzy są niesamowici. Tak, ja może zrobię tutaj coś innego, żeby tutaj powiedzmy unaocznić też słuchaczom, do jakiego stopnia w całej kulturze starożytnej jest to wszystko ze sobą powiązane. Chodzi o na przykład pewne źródłosłowia, czy pierwsze sylaby, czy zdania, które mówią o tym, iż w tych kulturach był kult węża, prawda? No takie banalne zestawienie na przykład. Kan w języku Majów oznacza węża dosłownie, prawda? Kukulkan, pierzasty wąż u Majów, Quetzalcoatl u Azteków, Akan po sumeryjsku znaczy wąż, to samo, Kan po szkocku, czyli po staroszkocku galeicku znaczy wąż, tego nie udało mi się potwierdzić, nie jestem w stanie, nie mam takich źródeł, Kan po babilońsku znaczy wąż, dosłownie dalej Bóg, Wulkan, Wotan, Wul ognisty, podobnie miasto Kanan, kult Bala, Kan, jak mówiłem, po sumeryjsku znaczy wąż, stąd się wzięło Kanan, prawda? Kult Bala, który jest kontynuowany do dziś w sumie. Po hebrajsku Nachasz oznaczało węże i oznaczało też nasienie lub nasiona. I co ciekawe, tutaj oczywiście dalej trzeba przejść do Kabały, bo kabalistyczny syn węża to Kain. I już mamy znowu to samo źródło tego samego słowa. Pokolenia węża to Kainici. A w języku Majów na przykład też kompletnie różne kultury. Kan oznacza ziarno, prawda? Mamy znowu powrócenie do hebrajskiego znikąd. I co ciekawsze, sam powiedzmy tutaj odszukałem, kan oznacza też słowo legwan, smok stwarzania, odnośnik do ziarna jako siły stwarzania. W języku Majów oczywiście też kan znaczy kukurydza, po angielsku corn, czyli zboże, ziarno lub nasiona, też mamy ten źródło słów, prawda? Czy to się wiąże ze sobą? No, trudno powiedzieć. Wiąże to wszystko tylko wyłącznie jedna rzecz, kult węża najzwyczajniej w świecie. Wąż, na przykład takie przysłowie jest Majów. Jaki tutaj jest tytuł? Luk men tun ben kan, to oznacza wykarmiony świętą wiedzą węża. Także albo Chichan reprezentuje też w języku Majów mózg gadów. Także tych powiązań mamy po prostu ogromne, przeogromne ilości, więc próba wydobycia tego, że była to jedna kultura, jest bardzo, bardzo trudne i jak nas tutaj słyszycie, wymaga to specjalistów o ogromnej wiedzy, prawda? Te opracowania, z których tutaj przed chwilą cytowałem, mogłem tutaj wykonać dzięki właśnie pracy Filipa Gardinera także. Polecam też jego książkę o tajnych stowarzyszeniach, która się ukazała w języku polskim.
Dobrze, to zanim przejdziemy, bo teraz przejdziemy do Egiptu, tak? Byśmy przeszli...
No mogę, tak, oczywiście.
Tak,
mogę
po kolei. Ale zanim przejdziemy do Egiptu, to możecie dzwonić Skype kontestacja.com, a także możecie dzwonić na telefon 222-195-321. Możecie też wejść na czata kontestacja.com strona i tam jest link do czata. Porozmawiać po prostu sobie z innymi słuchaczami. Dobrze, to teraz wracamy do Egiptu. Jakoś mi właśnie w Egipcie, z mojej wiedzy, nikłej oczywiście, nie przypominam sobie, żeby w Egipcie właśnie był jakiś tam kult węża, ale pewnie mnie troszkę naprostujesz, moją wiedzę.
Oj, tu jest niesamowita po prostu historia. Polecam do obejrzenia film, który też bardzo mocno przybliży tą kwestię. Film Chrisa Everarda Secret Space Alien Invasion, czyli to jest część druga, gdzie mówi właśnie o Egipcie i o wężach. Przecież patrząc na kulturę oczywiście reptylian czy drako, jak to się mówi, nie możemy tylko skupiać się na tym słowie, tylko musimy szukać węży, bo to jest sednem, powiedzmy, wszystkiego, co to łączy, prawda? To jest tylko taki, powiedzmy, współczesny przyczynek drako, że reptylianie, powiedzmy, jak można określić, odrodzenie tego sposobu myślenia, bo przez całą historię świata postrzegano te istoty jako węże, prawda? Jeśli chodzi o Egipt, Chris Everard przedstawia genialny rysunek w ogóle na świątyniach, nie tylko Denery czy innych na suficie. Są przedstawione właśnie obce bóstwa, bardzo ciekawie wyglądające. Niektóre rysunki egipskie przedstawiają inne istoty, które współpracowały oczywiście z drako, czyli tak zwanych szaraków, te wielkogłowe istoty. Mam tutaj na myśli pewien gatunek, można powiedzieć, inteligencji rojnej, takich tak zwanych biorobotów, niekoniecznie realnych istot. Ale żeby zrozumieć tą ikonografię Egiptu, trzeba cofnąć się troszeczkę, powiedzmy, wcześniej i przyjrzeć się czemuś naprawdę niesamowitemu, bo Nag Hammadi, prawda? Ponieważ to się ściśle wiąże ze świątynią Horusa w Edfu, bo dla gnostyków Jehowa był jednym z archonów, tutaj musimy wrócić do tej historii, bo to się wiąże ściśle z Egiptem, któremu oczywiście ubzdurało się, że był Bogiem. Przedstawiali go jako gada z głową lwa. To jest bardzo powszechny symbol właśnie egipski. Mamy uskrzydlone faraon, głowę faraona ludzką, ciało węża, prawda? I do tego jeszcze skrzydła. I ten rysunek, oczywiście tak zwany wężowy lew, występował w całym kulcie bogini Hator, reprezentował królewskie nasienie faraonów. I jest to po prostu nic innego jak tylko symbol Jahwe. Dokładnie ten rysunek. I wiąże się to, powiedzmy, z Nag Hammadi, gdzie z tymi zwojami, gdzie można przeczytać o tym no niesamowite ilości informacji, więc to, co znalazło się w Egipcie, pochodzi właśnie z tamtych, powiedzmy, rejonów. Jeśli chodzi o ścisłe wizerunki bardzo niesamowitych istot, które rzeczywiście kiedyś w naszej historii pojawiły się w Egipcie i co ciekawe, to jest informacja naprawdę tak dla mnie niesamowita, że tej drążę ten wątek. Znalazłem kolejne ciekawe rysunki. Postaram się je tutaj przedstawić. Mówiłem o nich tutaj na wykładach na w czasach z UFO. Co się zdarzyło w Abydos? Trudno. Temat jest praktycznie tak jak film science fiction, o czym też mogę opowiedzieć. Najprawdopodobniej w Abydos są swego rodzaju wrota. W starożytnych czasach w Egipcie przeszły jakieś dziwne istoty. Zostały one utrwalone na niektórych znaleziskach archeologicznych, postaci, powiedzmy, tutaj naczyń czy innych ozdób, i przedstawiają niezwykłe istoty. My zrobiliśmy rekonstrukcję tych istot, opierając się właśnie na wizerunkach tych stworzeń, które wtedy przyszły. Kiedy te stworzenia ukazały się ludziom, no zaczęły przez 6 miesięcy bodajże siać spustoszenie, ranić ludzi, no pojawił się ogień, dym i tak dalej, i tak dalej. Są, powiedzmy, dosyć ciekawe opisy tego typu istot. Z naszej rekonstrukcji wynika, że one praktycznie były podobne do tego, o czym mówi Alex Collier, do opisu właśnie Alexa Colliera. Nie wiem, czy kojarzycie takiego słynnego kontaktowca, można powiedzieć, który kontaktował się z Andromedanami, to jest właśnie Alex Collier, który opisywał te istoty, że mają na przykład 4 metry wzrostu, tam wysokie ogony, powiedzmy wyglądające jak ogony skorpionów. No, niesamowite, przypominają właśnie te figurki z Ubaid, tylko są mniej więcej no, takie dwukrotnie wyższe od człowieka.
Przepraszam, tak? Przerwę ci, to są z channelingów, tak? Alex Collier z channelingów bierze.
Znaczy nie z channelingów, Alex Collier nie jest channelingowcem, tylko kontaktowcem. Powiedzmy kontakt bezpośredni. To jest drobna różnica. Mhm. A tylko tak abstrahując, ponieważ do tych rekonstrukcji, które przedstawiały te dziwne istoty, ponieważ wykorzystaliśmy, to jest powiedzmy wizja artystyczna, można powiedzieć. Ten rysunek, który stworzyliśmy, jest mniej więcej pół na pół. Ja śmiesznie mówię, jest skolieryzowany troszkę. Ale te istoty, które przeszły przez Gwiezdne Wrota w Abydos, no wyglądają niesamowicie. Trzymają różne przedmioty w rękach, mają rogi na głowach, dziwne przedmioty, broń swego rodzaju przypominającą słynne. Jest taki specyficzny trójząb znany w kulturze tybetańskiej, prawda? Taki potrójny nóż, coś w tym stylu, tylko to gdzieś według tych proporcji może mieć około 2 metrów. To mi się w tym momencie kojarzy ze stafami wojowników Jaffa, no ale tak to jest, tutaj mówię tylko moje różne skojarzenie jako wielbiciela fantastyki. Skąd to się, jakie są przyczynki, że to mogło być realne? Co się zdarzyło wtedy, co zostało utrwalone rzeczywiście? Jest niezwykłe. Faraonowie na wielu rysunkach w różnych świątyniach przedstawiali tunel czasoprzestrzenny w postaci sekwencji takiego węża zwiniętego w wielokrotne takie spirale złożonych symbolów nieskończoności. Niezwykle to wygląda. Po jednej stronie wchodzą, po drugiej wychodzą. Istnieje taka ikonografia przejścia do różnych światów. To się wiąże z zupełnie inną symboliką, która ma niesamowite powiązania nawet ze współczesnymi agenciami wywiadowczymi MI5 i tak dalej, i tak dalej. Że dotyczyły one teorii, że same piramidy są swego rodzaju po prostu gwiezdnymi wrotami. Konkretnie chodzi o pewną geometryczną sekwencję piramidionu, czyli tego zwieńczenia piramidy, prawda? Przestawienie geometryczne tego piramidionu powodowało otwarcie tak zwanej bezdennej studni. I co ciekawe, legendy, które o tym mówią, bardzo ciekawe tutaj powiedzmy zapisy, że to było tak zwane załamanie się studni Abzu, inaczej to też się wiąże z Sumerem, przedstawiona jest w postaci takiej klepsydry, dwie piramidy złożone do siebie czubkiem, choć tutaj Heiser mówi, że to tak nie do końca było, bo się pytaliśmy o to tłumaczenie. Ale faktem jest, że opis dotyczył, że przejście do świata tych bóstw obejmowało 7 światów. Trzeba było przejść przez 7 takich bram, żeby dostać się do rzeczywistości. No, to skojarzenie dla wszystkich jest oczywiste, prawda? 7 bram piekieł i tak dalej. Także jest to niezwykle potężna ikonografia. Ale to moglibyśmy oczywiście całkowicie pominąć tą tematykę i stwierdzić, że no sobie coś tam powiedzmy rysowali. Takie wrota oczywiście nie mogą istnieć, bo jest to oczywiście tylko i wyłącznie film fantastyczny. Ale nie wiem, czy pamiętacie, kojarzę taki rosyjski film odtajniony przez, tutaj było wiele lat temu, to był 95 rok, nie pamiętam dokładnie, szukam tego filmu. On był pokazany tylko w telewizji bodajże naszej regionalnej tak zwanej, czyli TVP3 wtedy. Pokazywał historię pewnej kobiety, dorosłej już córki, która szukała ojca. On był rosyjskim naukowcem w Egipcie. Film był oczywiście dokumentalny. Taki w bardzo ciekawym stylu nakręcony, bardzo, bardzo fajnie to się oglądało, taki dokument. Ta dziewczyna szukała oczywiście śladów po zaginionym ojcu i okazało się, że nie dotyczyło to tylko jego ojca, ale dotyczyło całej grupy 20 bodajże naukowców, którzy swego czasu po prostu zniknęli z powierzchni Ziemi. Okazało się, że tak jak pamiętam z tego filmu, bo musiałbym odświeżyć pamięć, ale wszystkie informacje o tym filmie zaginęły, nie potrafię go odszukać już. Może pewne osoby pamiętają o tym, to bym prosił właśnie o kontakt.
Jak słuchacze tutaj pamiętacie ten film, bo ja też nie kojarzę zupełnie go, to dajcie znać po prostu mailem, czy skontaktujcie z Krzysztofem lub ze mną także.
I wyjaśnię dalej, powiedzmy, co było, to może niektórzy skojarzą ten materiał. Tak jako ciekawostkę oczywiście mówię, abstrahując o Gwiezdnych Wrotach. W tym filmie ci naukowcy wprowadzili tłumaczenia pewnych tekstów, odkryli, że pewne jakieś teksty w świątyniach mówią o Gwiezdnych Wrotach, które otwierały się co ileś lat do świata właśnie tych istot, które to były tak, powiedzmy, sekwencja automatyczna, prawda? To otwierało niejako automat, więc problemem było tylko wyliczyć datę. Wyliczyli datę, wszyscy naukowcy pojechali w to miejsce autobusem, zabrali ze sobą kamerę, no wtedy akurat kamery VHS były na te duże kasety, jeśli ktoś pamięta. Ustawili taką kamerę, czy ktoś zostawił, czy filmował, ponieważ kiedy KGB, czy rosyjski wywiad przyjechał na miejsce, został tylko autobus na pustyni i nie było nic, prawda? Wszystkie rzeczy były zostawione w tym autobusie. Została właśnie tylko ta kamera, którą przeanalizowano i cały film dotyczy właśnie taśmy, która została znaleziona w tym autobusie. Tam właśnie ta córka rozpoznała swoich rodziców, bo chyba rodziców szukała, teraz sobie już przypomniałem. Na monitorze właśnie pokazywali. No i pokazywali całą grupę, zebrali się, skupili się w jednym miejscu. Nagle, co było widać po twarzach, patrzyli się w górę, jakieś jasne światło na nich spłynęło. No i potem taśma praktycznie, czy się, trudno mi określić, czy się spaliła, czy się zatrzymała. I tylko było widać właśnie dwie sekwencje takie szybkie, kolorowe. No i to było koniec, ale specjaliści, którzy przeanalizowali ten film, byli po prostu bezgranicznie zdumieni. Stwierdzili, że nie ma absolutnie możliwości żadnej, aby ta taśma została sfałszowana, ponieważ zarejestrowała bardzo nietypowe zjawisko, ponieważ światło, które do nich przybywało, które potem oddaliło się, najpierw było przesunięte, było widać wyraźnie widmo przesunięcia ku czerwieni w jednym kierunku, a kiedy się oddalało, widmo przesunięcia ku fioletowi. Więc to oznacza, że to coś było szybsze niż światło, a taki efekt specjalny zrobić w tym stylu nie było po prostu możliwe. Także po prostu ta taśma zarejestrowała niewiarygodny efekt. To było sedno właśnie tego filmu. Także to tak abstrahując odnośnie tych wrót i Egiptu, że coś takiego mogło funkcjonować.
Dobrze, to proponuję tutaj zakończyć już Egipt i przejść może do Biblii i judaizmu. Właśnie, czy tam są jakieś te ślady reptilian?
No, tutaj ilość śladów jest no, po prostu przeogromna, tylko tak jak mówiłem, próba, powiedzmy, identyfikacji tych śladów wymaga no, przeogromnej wiedzy. To nie jest tak, że ktoś sobie otwiera Biblię, prawda? I nagle będzie wszystko widział o pewnych istotach. Tutaj wkracza właśnie naukowiec, który zna się doskonale na tych sprawach, dr Mike Heiser, ponieważ żeby przetłumaczyć prawidłowo te Biblię, opisy tych istot, które są tam przedstawione, czyli Anunnaki, Neflim i tak dalej, które dotyczą właśnie podobnych znaczeniowo, można powiedzieć, obcych istot. Też trzeba ująć, właśnie przejdę do sprawy też jeszcze swoich znak Hammadi, ponieważ to się wszystko ze sobą, prawda, wiąże. Ja może powiem o pewnej nietypowej rzeczy dotyczącej właśnie zwoju znak Hammadi, ponieważ te rzeczy, które są opisane w tych zwojach, które przeszły do Egiptu, prawda, do Etfu, do różnych kultów, też oczywiście przeszły do Biblii. I nie wiem, czy znacie może taką legendę dotyczących właśnie archonów, które mówią bardzo ciekawej przypowieści dotyczącej właśnie stworzenia człowieka, prawda, Adama i Ewy. Jest, było oczywiście tam wiele grup w owym okresie, które zajmowały się, można powiedzieć, ci jasnowidze interesowali się kondycją i rozwojem właśnie tej ludzkiej, wpływu tych ponadludzkich sił. I co ciekawe, że niektóre tam szkoły nie wspominają o tym, że ludzkość została stworzona właśnie przez ponadludzkie siły. To jest bardzo interesujący fragment. Kilka fragmentów z Zwoju Znak Hammadi mówi, że może przeczytam tutaj właśnie takie tłumaczenie. Archoni przyszli do Adama, kiedy zobaczyli, jak Ewa z nim rozmawia, powiedzieli do siebie: co to za stworzenie, ta świetlista kobieta? Posłuchajcie, pochwyćmy ją i wprowadźmy w nią nasze nasienie, tak aby stała się skalana i niezdolna do sięgnięcia do swojego wewnętrznego światła. Potem ci, których zdrodzi, pozostaną w naszej mocy. Jednak Ewa, mając wolną wolę, wyśmiała ich zamiary, wprowadzając mgłę na ich oczy i uciekła im. Bardzo niecypowe, bardzo niesamowite są właśnie te teksty, które wymagają ogromnego sprostowania, które mówią o tym, że Ewa oparła się atakom niektórych właśnie tego typu istot, mając swoje, z tego tutaj wynika pewne zdolności parapsychiczne, także dosyć ciekawe teksty. Wróćmy może tutaj do postaci, którą powinniśmy się właśnie przyjrzeć, bo warto właśnie o tym wspomnieć, bo trudno nie mówić o Biblii, o tym nie wspomnieć. Właśnie o doktorze Michaelu Heisserze, który studiował egipskie hieroglify, fenicki, aramejski, starosyryjski i tak dalej, sumeryjski, no i przede wszystkim różne wersje hebrajskie. Jest niezwykłym specjalistą, jeśli chodzi o te sprawy, który dosłownie powiedział, że przedstawiając, udowadniając, że Sitchin wprowadził ogromne zamieszanie, że praktycznie okradł ludzi z tej teorii, przestawił wiele naszych tutaj tłumaczeń będących w powszechnym obiegu. Twierdził, że Anunnaki to są olbrzymi, właśnie te istoty wielkie, giganci tak zwani, który właśnie nazywał Anunnakami. A Nephilim oznacza zupełnie coś innego, prawda? Nephilim, czy inaczej obserwatorzy czuwające wężowe istoty, takie tak jak tutaj tłumaczy Heisser, który mówi...
A to nie są, przepraszam, to nie są giganci? Też spotkałem się z tym, że to są giganci po prostu.
Nie, no właśnie mówi zupełnie coś innego, bo według oficjalnej wersji, która jest błędna i Heisser to udowodnił, jest po prostu całkowicie na odwrót. Gigantami są Anunnaki, a obcymi są właśnie Nephilim, Nahash, inaczej też tłumaczenie jest hebrajskie, czuwające wężowe istoty. Dokładne tłumaczenie wszystkich słów, które zbierają się na te sylaby, oznacza czuwające wężowe istoty żyjące w głębi ziemi. Bardzo fantastyczny tekst, prawda? Bardzo proste do zrozumienia. Mówię o tym, że cherubini były skrzydlate wężowe istoty, a serafini dwunogie wężowe istoty i wszystkie te istoty po prostu były nazywane wtedy lśniącymi. Jest to niezwykłe tłumaczenie, ponieważ wychodzi na to, że cała gama istot, która wtedy przybyła na Ziemię, nazywała się właśnie lśniącymi. I te istoty są niezwykłe właśnie fragmenty, które o tym mówią, że tutaj naprawdę trudno jest mi to przedstawić bez pewnych plansz. Chodzi o tłumaczenie, czym był na przykład cherubin, prawda? Cherubin, prawidłowe tłumaczenie słowa cherubin w Biblii, jest taki fajny właśnie fragment w Biblii, który o tym mówi. Mówi o tym, jest taki tekst: tworzyłem cię jako lśniącego cheruba i uzdolnionego węża, lśniącą wężową istotę. Takie jest na przykład tłumaczenie słowa cherub, więc jest to niezwykłe, niezwykłe podejście tutaj doktora Michaela Heisera. No i co z tego wynika? Wynika na przykład to, że Mojżesz nie rozmawiał z płonącym krzakiem, tylko po prostu z lśniącą, skrzącą istotą, prawda? Z swego rodzaju właśnie, tak jak wszyscy o tym wiemy, że rozmawiał Bóg z Bogiem, no ale to wyglądało troszkę inaczej. Lśniący oznacza coś zupełnie innego niż jak wszyscy doskonale wiedzą z Biblii, ze złego tłumaczenia słowa, znaczy Lucyfer, prawda? Wszyscy myślą, że słowo Lucyfer wchodzi o tam Lucyfera i tak dalej, odniosące światło, ale jest to oczywiście, dlaczego tak się stało, ponieważ w Genesis 3 mniej więcej sugeruje, że nachasz tej istoty lśniące w ogrodzie Edenu, gdzie Bóg się przechadza, mamy opis istoty, która jest opisywana z jasnymi, świetlistymi kamieniami, prawda? Dalej mamy w innych tekstach słowo, które tłumaczy tą istotę, jest Helel ben Shachar, a to oznacza nic innego jak Helel lśniący, prawda? Ale niestety chrześcijaństwo wzięło całkowicie zły tekst do tłumaczenia od słowa, przetłumaczyło to jako niosące światło. I stąd wielkie, całe zamieszanie, stworzenie Lucyfera, które praktycznie, można powiedzieć, nigdy nie istniał, które jest, tak jak mówimy o tym na forum, takim swego rodzaju opisem Wenus, prawda? To tyle, co możemy powiedzieć na ten temat. No, to, co się dzieje tutaj w tej tematyce biblijnej, ja bym proponował oczywiście zrobić, jeśli już, żeby się na tym tylko wyłącznie skoncentrować, bo jest to, trzeba tutaj, musiałbym pewne plansze też przygotować.
Tak, oczywiście.
Osobny wykład na temat Heisera, myślę, że możemy się na to pokusić, gdzie naprawdę już w szczegółach wyjaśnię te wszystkie, powiedzmy, powiązania, bo muszę to zebrać, bo tekst jest ekstremalnie trudny.
Tak.
Tylko do tłumaczenia.
Pewnie, jeśli tylko zechcesz, Krzysztofie, nie ma, zawsze tak. Jest antena dla ciebie, wiesz, stoi, czeka, stoi otworem. Dobrze, to ja
jeszcze
może...
kończąc, mówiąc tak, o tym, o Biblii, że głównym przyczyną tego, co wtedy nastąpiło, tak zwanym grzechem pierworodnym, jest według Heisera nic innego jak proces hybrydyzacji, tak jak on to mówi. To tak na zakończenie.
Ja mam tutaj do ciebie jeszcze taką jedną tylko sprawę, bo nie rozumiem tego fragmentu, ale znalazłem właśnie z Księgi Rodzaju, rozdział 6, werset 2. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony. Wszystkie, jakie im się tylko podobały. To jest jakieś absurdalne, jeśli chodzi o tą wiarę, którą też miałem wtłaczaną do głowy przez mnóstwo lat, to przecież jest jakiś... Bo tu synowie Boga, tu chyba nie chodziło właśnie o ludzi, prawda? W tym fragmencie. I jak to można właśnie zinterpretować? To chodziło o anioły?
Nie, tutaj jest... musiał tutaj
córki
znaleźć...
Człowiecze.
Tu jest Heiser właśnie to w ogromnych szczegółach utłumaczy, czym to tak, o co tutaj w tym chodziło. Ci, którzy weszli, żeby jeszcze nie zgubić wątku, jeszcze raz przeczytaj to zdanie.
Tak, jeszcze raz przeczytam. To jest Księga Rodzaju, rozdział 6, werset 2. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony. Wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Dobra. I tutaj właśnie jest całkowicie to tłumaczenie Synowie Boga jest kompletnym nieporozumieniem, bo prawidłowo powinno być, że obserwatorzy czuwający obserwowali właśnie córki ludzkie. Więc inaczej Neflim. Więc mamy, tak powinno to zostać przetłumaczone, że to Nefilim obserwowali właśnie córki ludzkie. Inaczej giganci u Enocha byli w połowie obserwatorami, a w połowie ludźmi, prawda? Więc skoro z tego związku Nefilim i ludzkich kobiet zostali stworzeni giganci, co Henoch opisuje, byli oni w połowie obserwatorami, a w połowie ludźmi. I oni są właśnie jak to można powiedzieć, Henoch widział ich jako złych, prawda? Jak ojciec, taki syn. Więc Henoch zauważył, że z tego związku powstały, jak on można powiedzieć, są źli jak, tak ich opisuje dosłownie, są źli jak obserwatorzy i byli tacy od urodzenia. Prawda? Mhm. I według obydwu Enocha i Genesis Bóg ukarał ich potopem, kiedy gigant, czyli to, co się urodziło z tego związku, tak, bo powstali wtedy giganci, tak?
Tak.
Kiedy został zabity, tylko jedna jego ludzka połowa umierała, a druga żyła jako obserwator, prawda? Jako czuwający, swego rodzaju właśnie demoniczna istota. I ta rzecz, ta istota stała się znana jako zły duch albo szedem, jak to się mówi. Jest to żydowskie wytłumaczenie tego, skąd się wzięły demony. Demon jest pozbawionym ciała obserwatorem, bezcielesną postacią martwego Nefilim, martwego giganta. Tak można to wytłumaczyć w najprostszy sposób. Mhm. I dlatego Nefilim są zawsze związani z szją albo światem podziemi. Nie ma ich w całej powiedzmy żydowskiej literaturze tekstów, które by ich zrównywały, te dwa typy istot. Mhm. Tak jak tutaj zostało zrobione właśnie w tym tłumaczeniu Biblii. Więc jest to problem naprawdę ogromny, ogromny, bardzo trudny, które mówią, że ze związku właśnie Nefilim, czuwających, wężowych istot, które jak wcześniej znamy to prawidłowe tłumaczenie, żyły w głębi ziemi, prawda? Mhm. Obserwatorzy inaczej. Z tego związku powstali, tak zamykając tą sprawę, giganci, zabijając takiego giganta, który był powiedzmy w połowie człowiekiem, w połowie obcym, uwalniał się, jak to się mówi, demon. No tak według tradycji żydowskiej. Więc tłumaczenie tego tekstu, który przeczytałeś, jest dosyć niewidne, ale w konotacji, którą tutaj przedstawiłem, bo ten fragment akurat tutaj sobie wybrałem do wykładu, stawia to wszystko w zupełnie innym świetle, prawda? Mhm.
Tak, oczywiście. Teraz to się staje to jasne. Ale tak jak już mówiłeś, do Biblii jeszcze będzie specjalny odcinek, bo to jest bardzo szeroki, tak, tak. Szeroki temat. A ja tylko przypomnę wam, że możecie dzwonić Skype kontestacja.com lub na telefon 222-195-321. Jest to audycja o reptilianach, mity i fakty ze starożytności z Krzysztofem Rogalą. To teraz byśmy może przeszli do Ameryki Południowej.
Tak, tak.
Właśnie no. o tych wierzeniach Azteków czy Majów, prawda? Tam tego węża było dużo. No, każdy, kto tam oglądał, widział, prawda, że te węże, aż tam się roiło od węży po prostu.
Oj tak, to jest niesamowita sprawa też. W ostatniej audycji też o tym trochę mówiłem. Wróćmy może troszkę do wcześniejszego okresu, mówiąc, nie skupiając się powiedzmy na samych Majach. Generalnie w całej Ameryce Południowej jest mnóstwo informacji bardzo ciekawych na ten temat. Trzeba tutaj zająć się starszyznami plemiennymi, starszyznami szamanów. I praktycznie pojawia się tam ciągle jeden motyw. Wszystkie te starszyzny mówią o istotach z gwiazd, zwanych jako Bhakti. Zwanych Bhakti, które najechały Ziemię, zanim istniały dinozaury, po prostu zanim powstało cokolwiek na Ziemi. Generalnie szamani, wszystkie istoty, nieważne jakie są, nazywają Bhakti, więc jest to termin dosyć taki, który można utopić. Rozeznać się, o jakich Bhakti aktualnie szaman mówi. I mówię o tym, że Bhakti genetycznie zmodyfikowali zwierzęta, stworzyli ludzkość. Obcy Bhakti powiedzieli wczesnemu człowiekowi, że są po to tutaj, by kontrolować rozwój cywilizacji. i że jest wielu innych obcych, którzy chcieliby najechać naszą planetę, że oni po prostu chronią nas przed tym, tą nową stworzoną ludzkość czy planetę, były dobrymi, można powiedzieć, i potężnymi istotami. Te istoty z początków, prawda, sprzed, które wielokrotnie wtedy przybywały, które pilnowały tego rozwoju życia. I mówię o legendach Ameryki, prawda? Szamani nauczają, że Bhakti są bogami z gwiazd, które często niszczącymi dowody prawdziwej historii człowieka w celu utrzymania ludzkości w ignorancji i podatności na kontrolę. I wspominają właśnie, że te Bhakti, które niszczyły te dowody, są to oczywiście tradycje ustne, prawda? Mówią, że nasi gwiezdni bogowie Bhakti stracili kontrolę nad Ziemią na rzecz innej rasy obcych, które były, jak oni o nich mówili, brutalnymi gadami o twarzach smoków. No, to jest praktycznie dosłownie tłumaczenie, więc jest to niezwykłe tutaj w swojej wymowie, które przejęły, powiedzmy, kontrolę nad ludzkością. To są takie, powiedzmy, najstarsze rzeczy, które można znaleźć i są to tradycje ustne, więc nie ma co się łudzić, że znajdziemy to gdzieś zapisane. Było bardzo, bardzo trudno coś takiego znaleźć. I oczywiście też możemy dalej przejść do całej kultury Majów i tak dalej. Tam aż się roiło właśnie od tych istot tego typu. Ikonografia tego była tak potężna, że wszyscy pamiętamy słynny rysunek, wiadomo, pierzastego węża, tak? I ten rysunek, tutaj już mam. W starożytnym Meksyku był Bóg, król znany Quetzalcoatl, prawda?
Tak.
Ptak i koatl, czyli połączenia ptaka i węża. I co ciekawe, dlaczego występuje ciągle to połączenie węży i ptaków? Z prostej przyczyny. Współcześnie w symbolice współczesnych tajnych stowarzyszeń występuje często ptak w połączeniu właśnie zastępujący niejako gadzią symbolikę. Jest to takie symboliczne ukazanie, powiedzmy, ewolucji tego gatunku, ponieważ gady ewoluowały w ptaki, co wiemy. Więc ptaki są w sumie potomkami starożytnych gadów, można powiedzieć. Dlatego ta ikonografia występuje. Osobna historia zupełnie. W każdym razie był Quetzalcoatl bogiem z gwiazd, który przywiódł cywilizację i wiedzę o kosmosie do Ameryki Centralnej, prawda? Starożytne teksty z Yucatanu bodajże, znane jako Hulam Balam, tak to się nazywa, mówią nam, że pierwsi mieszkańcy tego regionu byli zwani ludem Chanes, nie wiem jak to się czyta, co oznacza ludzi węża. Byli oni rządzeni przez króla zwanego Itzmana. Słowo Itzman oznacza jaszczurkę, prawda? Był on przedstawiony w postaci jako pół człowiek, pół wąż i występuje wszędzie, gdzie tylko tam mogli wyrysować właśnie tą postać człowieka węża i składali mu ofiary, prawda? Składali ofiary w postaci dzieci, czego symbolem jest na przykład to, co jest, występuje na przykład w herbie Mediolanu, czyli wąż połykający dziecko. Ten sam symbol, który jest na Alfa Romeo na przykład, czy w niektórych rzeźbach Wielkiej Brytanii przejęte zostały przez tajne stowarzyszenia w ogrodzie bodajże Berlusconiego. Też jest, zrobił sobie taki symbol węża połykającego człowieka. Ten wąż to nie jest Quetzalcoatl, tylko bóstwo zwano Tlalokiem. To tak, to mi się udało ustalić, że nie ma nic wspólnego z Quetzalcoatlem. I ten sam symbol właśnie tego człowieka, pół człowieka, pół węża, dotyczy całej reszty, jest identyczny w całej reszcie kultur, powiedzmy, na Ziemi. W Indiach jest tego cała masa, tak jak już przeskoczymy, te istoty są przedstawiane identycznie, tylko nazywają się zupełnie inaczej, nazywają się nagami, nagas, nagowie, prawda? Czyli wężokształtne bóstwa wodne. Co ciekawe, identyczne jest też przedstawianie tych bóstw jako człowiekokształtne bóstwa wodne, też oczywiście w Ameryce Południowej. Bardzo interesująca sprawa, która też się wiąże właśnie z Egiptem, która mówi o tym, że piramidy, które były na przykład przed, czy świątynie, prawda, były otoczone wodą i według legend bóstwo zawsze pojawiało się ze świata musiało wyjść ze świata podziemnego przez wodę, prawda, z rejonie piramidy. Pomijam przyczyny tego, dlaczego tak się działo, ale to była główna przyczyna, dlaczego piramidy były otoczone wodą. Okazuje się, że w Ameryce Południowej rzeczywiście tak było. Były zbiorniki wodne wokół piramid i też był ogromny artykuł w Nexusie mówiący o rekonstrukcji kompleksu w Gizie, że tamtejsze piramidy też były otoczone kiedyś wodą, prawda? Nil, który tam kiedyś przepływał. Bardzo interesujące powiązanie. I to samo mamy też oczywiście w Indiach, mówiącym o tym, że Nagasowie są wężokształtnymi bóstwami wodnymi. To też się wiąże właśnie z archetypem wody, ale niestety nie mam pojęcia dlaczego. Mieszkają one, tak wyjaśniając właśnie jeszcze te istoty właśnie Nagas, mieszkają one w podziemnym mieście Bogwati, gdzie strzegą skarbów ukrytych w ziemi i tak dalej. Czasami dzielą się one ze śmiertelnikami. Mogą przyjmować ludzką formę, całkowicie ludzką formę. Wiele dynastii starożytnych wywodziło swoje pochodzenie od związku jakiegoś Herosa i właśnie istot zwanych Nagas. Wiele gatunków jest istot zwanych Nagasami, które miały swoje po prostu różne interesy. Wiele z tych istot Nagas często nie było ich kompletnie zamiarem na przykład manipulowania ludźmi, po prostu miały swoje własne interesy. Jak człowiek im nie wchodził w drogę, to nic nie było robione. Pomagały, jak miały w tym interes, prawda? Szkodziły, tak, jak nie miały interesu. Wiadomo też na przykład, że spotkania z tego typu istotami kończyły się dosyć destrukcyjnie dla ludzkiej psychiki. No to tak, żeby nie przedłużać, bo to się wiąże też z kulturą Chin i znalazłem też identyczne rysunki w Chinach, więc jest to w ogóle kompletny hard.
Mamy słuchacza na antenie.
Naprawdę bardzo fajny temat.
Tak, Krawiec jest z nami. Halo, Krawcze.
Cześć, Claude, witam gościa szanownego.
Witam, tak, bardzo cię serdecznie. Chciałem ci jeszcze podziękować bardzo za dżingle, które tworzysz cały czas. No, jestem pod wrażeniem. I dziękuję.
Proszę. Proszę. No, świetna audycja. Słucham sobie z zainteresowaniem i będę sobie na pewno jeszcze raz odsłuchiwał offline, bo zamierzam weryfikować sobie różne informacje ciekawe podawane przez gościa. Będę sobie to sprawdzał i rozszerzał wiedzę o tym. A tak wracając jeszcze do Biblii, to chyba były dwa drzewa z tego co pamiętam. Jedno to było drzewo życia właśnie, a drugie to było drzewo poznania dobra i zła, tak? Mhm.
Tak, coś takiego było. Z tym, że mówię, aby wyjaśnić szczegółowo ten wątek, bo on jest tutaj kluczowy dla wszystkiego, przygotuję osobne spotkanie, opierając się tylko wyłącznie na badaniach Michaela Heisera. Kończymy taki jego ogromny wykład, bardzo, bardzo trudny, który muszę na spokojnie po prostu zweryfikować. I Heiser twierdzi zupełnie co innego. Twierdzi, że jest to symboliczne przedstawienie czegoś zupełnie innego według jego tłumaczeń i oznacza powiedzmy ten grzech pierworodny, prawda? Nie był grzechem ludzi, tylko był grzechem tych istot, prawda? Czyli a tym głównym grzechem było właśnie hybrydyzacja, czyli połączenie ich gatunku z nami. To był ten grzech pierworodny według Heisera, tak. Ogólnie rzecz ujmując, więc jest to bardzo, bardzo trudne teraz mi, bo jest to strasznie, strasznie zagmatwane, także w osobnej audycji się po prostu temu dokładniej przyjrzymy i wtedy ci precyzyjnie odpowiemy na to pytanie.
Mhm. Rozumiem, że Biblia miałaby tutaj w pewien taki metaforyczny sposób obrazować to, co z nami się miałoby dziać na w pradziejach naszej cywilizacji, ta właśnie cała hybrydyzacja, znaczy jakby no, przejęcie naszego DNA, ja tak to rozumiem, coś w tym stylu. Ale,
nie przejęcie, tylko zainfekowanie, tak bym to nazwał.
Zainfekowanie, no, coś w tym stylu. A symbolika węża jest w sumie wszechobecna w historii naszej cywilizacji, tak jak mówiłeś o Sumerach, o Egipcie, o Biblii, teraz rozmawiamy. No jeszcze są wikingowie, tak. W których jest ten wąż.
Się nazywa Jormungarda bodajże, czy coś takiego.
Jakoś tak, nawet gdzieś tutaj miałem zapisane. Ważne, on w każdym razie oplata to drzewo i Yggdrasil, które tak. miałoby oplatać cały nasz świat i on to drzewo
Jormungand
sobie podgryza. Mhm. No i on to drzewo sobie tam podgryza i kiedy już całkiem je podgryzie, to już to nastąpi wtedy Ragnarok i będzie się działo. O, znalazłem, nazywa się Jormungand, tak mówiłeś?
Tak, Jormungand, no.
No, drzewo Yggdrasil. A może tak dla rozluźnienia sytuacji, bo przyznam, że nabrałem trochę podejrzeń co do ciebie, że no wiesz, coś za dużo wiesz trochę. Też możesz być reptilianinem w sumie. I mam taki test. Chciałbym, żebyś powiedział, szedł Sasza suchą szosą, strasznie szumiały sosny.
Szedł Sasza suchą szosą, strasznie szumiały sosny.
Werdykt?
Gość nie jest reptylianinem, ponieważ powiedziałby to trochę inaczej. Powiedziałby, zszedł Sasza suchą szosą, strasznie szumiały sosny. Tak by brzmiało mniej więcej chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. A jeszcze wyczytałem, że węże mają problem z połknięciem ślimaka, który ma skorupę lewoskrętną. I więc taki sposób też mi przychodzi do głowy, że można by na przykład wyczaić takiego reptylianina. Trzeba by sobie go tam trochę zdobyć, jego zaufanie, no w ogóle tego. No i zaprosić go potem do francuskiej restauracji, zamówić ślimaki. Tylko tak, no ślimaki się je bez skorupek, nie? No to.
No właśnie, to teoria upada.
Dziura.
Chyba, że jakąś nową restaurację otworzyć, taką nonkonformistyczną ze ślimakami, ze skorupkami. Ale to...
No, to takie modne, nie? A jeszcze taka ciekawostka jest. Chciałbym polecić słuchaczom film Game of Death z Bruce'em Lee. To jest ostatni film, który wyszedł z nim. I co ważne, nie chodzi tutaj o wersję tą, która wyszła oficjalnie, tylko o coś, co ukazało się kilka lat potem, kiedy Bruce już nie żył. I ta wersja jest nazywana skrótowo G.O.D. G.O.D. I to jest film, który powstał, to jest zupełnie inny film, bo on powstał na podstawie oryginalnego scenariusza stworzonego przez Bruce'a Lee, a to, co my znamy, ten film, on powstał, w ogóle stworzono scenariusz jakiś tam inny, żeby coś było, żeby to skończyć po prostu. I to jest zupełnie inny film i polecam i tak do przemyślenia. Nie będę mówił, o co mi chodzi dokładnie. Mm-hmm. Niech każdy sobie obejrzy i może potem jakoś skomentuje na przykład.
Bardzo ciekawy wątek. Wiąże się z Chinami, tak? No bo Bruce Lee był Chińczykiem, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, tam w Chinach się roi właśnie od smoków i węży. W ogóle niesamowita historia. Ostatnio znalazłem bardzo ciekawy rysunek przedstawiający wszystkich tych cesarzy chińskich w postaci właśnie smoków, węży w kimonach. Bardzo fajnie to wygląda. Także jest to niesamowita historia. Jeszcze się tym dokładnie zajmowałem, bo podejrzewałem, że jak się zajmę, to ugrzęznę na bardzo długo tak. w tej tematyce.
Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy ci, Krawcze.
Też dziękuję.
I bardzo chętnie posłucham sobie dalej o Chinach właśnie.
To trzymaj się.
Trzymajcie się, cześć.
Cześć.
No cześć.
Dobrze. Miałem coś dodać, ale już tak, tak może od siebie, tylko że ja się troszeczkę, muszę powiedzieć, pogubiłem w tych wszystkich, strasznie dużo dzisiaj faktów nowych, powiedziałeś strasznie dużo szczegółów, Krzysztofie.
No to chcieliście szczegóły.
Tak, słuchacze chcieli szczegółów, to mają. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj tak zahaczyć o Afrykę i credo mutwę, tak. Że on... Oczywiście dużo ustnych było także relacji na temat właśnie wężowych jakichś ludzi, czy związanych właśnie reptilian. On miał nawet takie figurki chyba, tak? Takie rzeźby.
Tak. To jest temat niesamowity w ogóle, naprawdę. Słuchaj, moglibyśmy to kontynuować, tylko króciutką przerwę może sobie zrobimy. Dobrze? I wtedy wrócimy.
Dobrze, dobrze. To zaraz będziemy kontynuujemy. To posłuchajcie jeszcze właśnie takiej muzyki world music, czyli dzisiaj właśnie powracamy do korzeni.
We'll be right back.
słuchałem audycji o reptolach w teorii chaosu i powiem jedno. Mam gdzieś to, czy mają pindola, czy składają jajka. Chcę wiedzieć tylko, jak pozbyć się tych łuskowatych sukinsynów.
Teoria chaosu. Piątek, godzina 12.
Potrzebuję trochę wężowej skóry na torebkę dla laski. Który pierwszy?
Jesteśmy z powrotem. Także rozmawiamy na temat reptilian, o starożytności i ich kontaktach z cywilizacją ludzką. Halo, halo, Krzysztof, jesteś z nami?
Tak, jestem.
O, super. To skończyliśmy na Afryce i credo mutwie, właśnie o tych takich wierzeniach, często przekazywanych po prostu sobie w postaci ustnej, ale także były figurki jakieś nawet bardzo stare, które miały kilkaset lat.
Kilka tysięcy lat, można powiedzieć. Aha. Już mówię tutaj o co chodzi. Przetłumaczyliśmy film Reptiliańska Agenda, wywiad z credo mutwą. Druga część została już poprawiona, także wkrótce będzie unowocześniona wersja. Pierwsza część już została poprawiona, teraz poprawiliśmy już drugą. Credo Mutwa jest szamanem Zulusów, strażnikiem świętej wiedzy Sangoma, tak jak to się mówi. Nie jest tylko szamanem, który tam biega i macha jakimiś piórami czy coś takiego. Jest niezwykle wykształconym i mądrym człowiekiem. Zna kilka języków. Kształcił się na wielu uniwersytetach tutaj w Europie, więc nie jest prymitywnym dzikusem, tak jak można po prostu o nim sądzić. No już jest bardzo wiekowym szamanem. On postanowił przekazać wiedzę dotyczącą Afryki w czasach, kiedy książka Davida Icke'a ukazała się Największy Sekret, ponieważ był dosyć burzliwy okres w jego życiu. Nie mógł znaleźć swojego następcy, aby przekazać dalej mu tą wiedzę, więc postanowił, że póki żyje, wszystko co wie zostanie utrwalone na nośniku elektronicznym i przekazane dalej, ponieważ no, bał się, że jak on umrze jako ostatni strażnik, umrze cała ta wiedza, prawda, którą on przekazał. Napisał kilka książek. Szukam książki Pieśni Gwiazd Credo Mutwy, gdzie jest dużo na ten temat. Także jakby ktoś mi był w stanie ją użyczyć, będę bardzo wdzięczny, bo nie jestem w stanie jej kupić tutaj w Polsce, a i przez Amazon też nie. Szaman mówi niewiarygodną historię powstania ludzi na Ziemi i co ciekawe, ta jego historia całkiem nieoczekiwanie została potwierdzona naukowo. W ogóle mojemu całkowicie zdumieniu, zupełnie nieoczekiwanie przez niemieckiego naukowca Hansa Joachima Zillmera. I żeby było jeszcze ciekawiej, ta sama historia jest też opisywana w Biblii. Kompletnie już pomieszanie z pomplątaniem, prawda? Może przeczytam tutaj fragment. Przedstawię, jak szaman Zulusów opisuje pierwotną ziemię, prawda? Szaman mówi, że był czas, kiedy niebieskie niebo było niewidzialne. Bardzo ciekawy tekst, prawda? Niebieskie niebo było niewidzialne. Dlaczego tak jest? Wyjaśnią właśnie teorię Hansa Joachima Zillmera. www.zillmer.com, polecam bardzo. Kiedy cały świat był pokryty mgłą, kiedy nie mogłeś dostrzec słońca tak jak teraz, mogłeś je zobaczyć tylko jako plamę jasnego światła poruszającą się wolno po niebie. W tym czasie panowała wieczna wiosna. Każdego dnia w roku w tym czasie ludzie nie mogli dostrzec gwiazd. W tym czasie mogli dostrzec tylko jak rosną drzewa. Drzewa, które były bardzo, bardzo duże. Nie było w tym czasie pustyń, tylko dżungle wszędzie, gdzie się tylko wybrałeś. W tym czasie ludzi byli określani jako Zulun Gubuli. Ludzka istota była zarówno kobietą i mężczyzną w jednym ciele, hermafrodytą inaczej. Pewnego dnia z nieba przybyły straszne obiekty. Były to gigantyczne jak kule wykonane ze lśniącego złota, gigantyczne jak góry. Były ukształtowane jak kule bez szwów i były większe niż największe góry. Przybyły z nieba, przynosząc ze sobą wielki hałas, czarny dym i ogień. Z tych wielkich obiektów wyszli oni. Były w tym czasie oni, czyli Chitauri. Tak nazywane są te istoty. Chitauri składały, Chitauri to, jak to szaman mówi, to były dwa gatunki, które przybyły, Chitauri i jeszcze inny gatunek, który im służył, był ich wykonawcą, prawda? Wykonawcą ich rozkazu, sługi, służące tak zwany właśnie, który się nazywają bodajże, tutaj zaraz mam zanotowane, Mantindane. To są właśnie te słynne szaraki. Te istoty są ze sobą ściśle powiązane. I tak jak Archoni opisują identyczny typ istot, które przybyły, prawda? Znaczy zwoje znak Hamadi, to jest niezwykłe. Dalej, co mówi Kredomutwa. W tym czasie ludzkie istoty nie mogły mówić. Nie mieliśmy daru języka, w tym czasie jednak ludzie mieli wielkie umysłowe moce. Ale gdy Chitauri przybyli do Afryki, powiedzieli naszym ludziom, że są naszymi bogami i dlatego dadzą nam istotom ludzkim wielkie dary. Pod jednym warunkiem. Mamy ich czcić i zaakceptować jako naszych stwórców. Niektórzy z nich powiedzieli naszym ludziom, że są naszymi starszymi braćmi i że ta ziemia stworzyła ich wiele pokoleń temu i powiedzieli, że powrócili do zielonego łona swojej matki, zamierzają zrobić znak z bogów. No, jak to się skończyło, także niezbyt dobrze. Chitauri powiedzieli ludziom, których siłą zgromadzili przy pomocy ognistych biczów, że są wielkimi bogami z nieba i zaś otrzymają od nich wiele darów. Także bardzo ciekawe. Najpierw przyprowadzają ognistymi biczami, a potem mówią, że nas obdarują. Tak zwani bogowie wyglądali jak ludzie, choć byli od nich znacznie wyżsi, mieli długie ogony, przeraźliwe, ogniste oczy. Niektórzy z nich mieli dwoje żółtych, jasnych oczu, inni zaś ich troje, z czerwonym, okrągłym okiem pośrodku czoła. Istoty te odebrały ludziom mocy, jakie ci posiadali. Możliwość mówienia przy pomocy umysłu, możliwość przesuwania obiektów myślą, możliwość widzenia przyszłości, wglądu w przeszłość i możliwość duchowych podróży do innych światów. I wtedy Chitauri powiedzieli, jeśli będziecie nam służyć, wyżałosne ludzkie istoty, to zrobimy z was bogów. I istoty ludzkie zgodziły się służyć Chitauri i Chitauri dali ludziom drugi dar, dar języka. I ludzie zaczęli mówić, używając swych języków, tam gdzie wcześniej używali do tego swego umysłu. I wtedy znów zaczął się wielki bełkot, ponieważ ten człowiek nie znał języka tego człowieka. Gdy nasi ludzie otrzymali języki, odkryli ku swemu przerażeniu, że stracili wiele ze swych umysłowych mocy. Zapłacili straszliwą cenę za mowę. Ale Chitauri teraz byli panami ludzkich istot. Zmusili ludzi, by poszli do dziury w ziemi i wydobywali metal, złoto, miedź, cenę, wszelkiego rodzaju metale, do których wydobywanie Chitauri zmusili naszych ludzi. I ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, ponieważ no, cała historia jest do obejrzenia na naszej stronie. Dalej mówi, że pod górami księżycowymi w Zairze jest wielkie miasto z miedzi posiadające tysiące lśniących budynków, w których żyje ich bóg Jabulon, król kosmitów Chitauri obcych. I co ciekawe, Jabulon jest to centralne bóstwo całej masonerii, wszystkich tajnych stowarzyszeń, prawda? Czczą po prostu boga Jabulona. Możemy to zobaczyć wszędzie i o tym mówi szaman z kompletnie praktycznie innej bajki, co jest niesamowite. Jeszcze wrócimy oczywiście do tej historii pierwotnej Ziemi. Szaman mówi, że ponieważ on uwielbia oglądać filmy fantastyczne, jest wielkim wielbicielem tutaj, można powiedzieć, naszego kina. Oglądając Star Wars, Gwiezdne Wojny, tą nową wersję, kiedy zobaczył tego Sitha, Darth Maula, to mówił, że spadł z krzesła, ponieważ dokładnie ta istota, która była tam przedstawiona, to jest właśnie taka, ten Sith, nie wiem czy pamiętacie, z rogami wokół głowy, prawda? Z tatuażem czerwono-czarnym na twarzy, tak to wyglądało, żółte gadzie oczy i tak dalej. Według ich legend on nazywa się Umbabe Samahongo, właśnie żyje w tym mieście i to jest król Chitauri. I co ciekawe, w innych opracowaniach jest często mowa, że kasta królewska posiada rogi wokół głowy. Tak właśnie ma właśnie ten Sith, a nie tak jak się normalnie przedstawia, dwa rogi, które są raczej cechą swego rodzaju, można powiedzieć, hybryd, prawda? Drugi raz, kiedy spadł kredem Mutwa z krzesła z wrażenia, jest kiedy zobaczył Wojowników Chitauri. Nie wiem, czy kojarzycie taki film Stargate Atlantis, drugą wersję. Jest niesamowita, bardzo, bardzo polecam. Tam opis są centralną postacią tych wrogów ludzi są istoty zwane Wraith. Ludzie cienie, tak się nazywa, można powiedzieć trupy, coś w tym stylu. Jest to takie tłumaczenie. Nie, byście musieli zobaczyć ten rysunek. Wpiszecie słowo Wraith albo Stargate Atlantis, to zobaczycie, o jakich istotach mówię. I szaman mówi, że te istoty, które są pokazane w tym filmie, to dokładnie według legend Afryki, według linii, powiedzmy, tajemnej wiedzy, tej przekazu tej wiedzy, tak właśnie wyglądają wojownicy Chitauri, współcześnie, powiedzmy, zmodyfikowani. I dalej Credo Mutwa opisuje praktycznie tą dokładnie postać z filmu. Mówi, że ten wojownik Chitauri ma siłę kilku mężczyzn, prawda? Żywią się ludźmi, dokładnie tak jak te istoty w filmie. I opisał jego wygląd, że ubierają się na czarno, włosy jak u kobiety, białe, długie, zęby jak u lwa, oczy jak u gada, twarz poorana bliznami i tatuażami, o wyglądzie mokrej, brudnej, białej kredy. Mhm. To jest identyczny opis właśnie istoty Wraith z filmu, więc mówił, że był po prostu zdruzgotany, skąd ten opis się wziął nagle. I ta istota została tak precyzyjnie przedstawiona w tym filmie. To jest... Mówi po prostu, że jest to niesamowite.
Ja tu tak właśnie się zasłuchałem bardzo, jak mówiłeś, że ubrany na czarno, bo już wiemy, skąd nasz tutaj znany ksiądz polski, ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek, wie właśnie, że ten, kto na czarno się ubiera, to jest właśnie dziecię szatana.
Tak, ale uwielbiałem też złoto.
Aha, no ale to tak, no też mówił o jaskrawych kolorach, bo to też się z jaskrawym kolorem kojarzy, prawda?
Także, musiał także, najpierw się sam przebrać, nie?
To wiecie, dlaczego ja tutaj właśnie te dżingle wcześniej puszczałem, prawda? Ojca, teraz nie mówi się ojca Tadeusza, tylko księdza Natanka chyba, tak, księdza Piotra, o. Dobrze, tak pomijając taki tutaj, to myślę, że może ten właśnie tutaj opis tych afrykańskich wierzeń, bo jeszcze na pewno w przyszłości będziemy do tego powracali, ale teraz może przejdziemy do pytań, bo mam troszeczkę parę pytań, żeby tak, żebyś jeszcze tak wyjaśnił.
Tomasz, jeszcze skończę ten wątek.
Dobrze, proszę.
Mówiłem
proszę
o tym, że chcę dokończyć wątek opisu Credo Mutwy pierwotnej ziemi, prawda?
Tak.
Bo to jest bardzo ważne. Credo Mutwa mówił o tym, że tak jak mówiłem, że nie było widać dawniej słońca, nie było widać gwiazd, ziemia była zasnuta mgłą i tak dalej, i tak dalej. Hans Joachim Zimmer odtworzył wizję pierwotnej ziemi, która mówi, że nad ziemią była tak zwana ochronna powłoka wodna, która izolowała planetę od promieni słonecznych, prawda? Więc według Zilmera, Hansa Joachima Zilmera, wtedy Ziemia, znaczy warunki na Ziemi były po prostu szklarniowe, że wszystko mogło kwitnąć niesamowicie. Grawitacja była mniejsza, więc drzewa były większe. Nie mogło być widać gwiazd, ponieważ niebo było zasnute tą właśnie mgłą. Cała Ziemia była zasnuta właśnie tą taką mgłą, ochronną powłoką. Słońce było widziane wtedy jako plama, która przesuwała się po niebie. Nie było wtedy pór roku, ponieważ oś ziemska stała pionowo. To jest opis Zilmera, mówię. Nie było widać tęczy, nie było pór roku. I dalej mówi, że Ziemia była odizolowana od tego właśnie promieniowania kosmicznego. No i co mamy tutaj w Biblii? W Biblii mamy po prostu wyraźnie powiedziane, że w Księdze Rodzaju jest napisane: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody nad sklepieniem od wód pod sklepieniem. To jest mniej więcej, to jest dokładnie opis, który jest zawarty w Biblii, prawda? I według biblijnego modelu stworzenia świata przed potopem na ziemię nie padały deszcze. tak jak mówiłem, nie było zmian pogody takich, nie było szkodliwego promieniowania kosmicznego, ultrafioletowego. Nie docierało ono do powierzchni Ziemi. Powłoka ta spełniała funkcję podobną do warstwy ozonowej, która teraz chroni naszą planetę przed promieniowaniem fal krótkich. Często w badaniach jądrowych stosuje się wodę jako ciecz skutecznie chroniącą organizmy żywe przed szkodliwym oddziaływaniem substancji promieniotwórczych. Takie kurtyny wodne, prawda? Nawet w elektrowniach jądrowych się coś w tym stylu stosuje, ponieważ one powodują niszczące zmiany genetyczne w chromosomach, także przyspieszają proces starzenia komórek itd., itd. Więc pod tą ochronną powłoką wodną rośliny, zwierzęta osiągały większe rozmiary, były zdrowsze i żyły dłużej, prawda? No i też była według innej teorii po prostu mniejsza grawitacja na Ziemi, więc te zwierzęta rzeczywiście mogły być większe dinozaury. Dzisiaj współcześnie dinozaur tej wielkości, pewnie jak ten diplodok słynny, nie byłby w stanie po prostu się pewnie utrzymać na nogach, bo by się połamał pod własnym ciężarem. Więc Hans-Joachim Zillmer dokładnie w sposób naukowy, już pomijam tą kwestię, bo są trzy książki, które o tym mówi niezwykłe, bardzo polecam, udowodnił, że to, co jest napisane w Biblii, to samo mówił szaman Zulusów i to samo on potwierdził, więc trzy całkowicie różne źródła mówiące o tym samym, no to nie może być przypadek. Szaman jeszcze wspomina o tym, że kiedy ta ochronna powłoka wodna się zerwała, nastąpił potop. Właśnie cała ta woda, która była wtedy taka bardzo gruba warstwa chmur, tak to nazwijmy, była na niebie. Spadła na ziemię, właśnie symboliczny potop i wtedy no, to była jakaś seria katastrof wielkich kosmicznych, prawda? Ogromne ilości tam meteorytów, trudno powiedzieć, co się stało. W każdym razie stało się to może 12 tysięcy lat temu, według Zillmera całkiem niedawno, przed naszą erą, według biblijnego właśnie stworzenia świata. W tym sensie, że cała skorupa ziemska została niejako przemodelowana, prawda? To jest całkowicie osobna historia, można by zrobić o tym też osobną audycję. I mówi o tym, że no, kiedy ta ochrona powłoka spadła, wtedy ludzie po prostu mogli zobaczyć gwiazdy, pojawiła się tęcza, ziemia, która została, można powiedzieć, uszkodzona, przechyliła się i oś ziemska spowodowała, zmiana osi ziemskiej obrotu spowodowała właśnie powstawanie pór roku, które my znamy. Powstały pogody, symbolicznie to jest opisane jako tęcza w Biblii, prawda? No i co ciekawe, według szamana wraz, bo to było też w tym okresie, pojawił się wtedy na niebie księżyc, który wtedy nie istniał na niebie. I to jest księżyc, to jest w ogóle osobna historia. Wtedy pojawiła się właśnie wielki ucisk i wielka kontrola według szamana. To tak na zakończenie tego tematu, tak, który trzeba będzie oczywiście rozwinąć, bo temat księżyca to jest całkowicie osobna bajka.
Tak, to jest no, też w nauce trwają różne debaty, prawda? Nikt nie w nauce nie przedstawił jakiegoś konkretnego dowodu, prawda, jak powstał księżyc i tak dalej. To jest tylko są domysły zupełne. Ale powrócę jeszcze do przypadku, bo ja uważam, że przypadek zawsze może mieć miejsce, prawda, bo można i w totka wygrać szóstkę i tak dalej. Natomiast pewne rzeczy trzeba odrzucać, prawda, jeśli chodzi o przypadki, bo także i naukowcy twierdzą, że samo życie może powstać, prawda, na zasadzie przypadku, albo tak jak to można porównać do Jumbo Jetta, który się sam składa, prawda, mamy tak, rozrzucone części, same się złożą, jak przejdzie tornado po tym, czyli tak, tak zwana teoria chaosu, czyli że motyl, to jest podobne do tego, jak motyl trzepnie skrzydłami, to może poprzez prawdopodobieństwo wyjść to nam, że uzyskamy huragan na drugiej półkuli ziemskiej, prawda? No oczywiście, może się to zdarzyć, ale to jest tak mało prawdopodobne, że musielibyśmy czekać na to, nie wiem, miliard razy dłużej, miliard, może setki miliardów razy dłużej niż cały wszechświat trwa, albo tak, jeszcze. Tak. Także to są pewne absurdalne dosyć rzeczy, które no raczej nie mogą zajść. Powiedzmy, jest większa szansa niż zero, ale bardzo, bardzo bliska ta szansa. Dobrze, ja może przypomnę, że możecie dzwonić Skype kontestacja.com 222-195-321. Ja miałbym takie parę pytań uściślających do tego wszystkiego, bo już będziemy powoli tak powoli skłaniali się do, no, zbliżali się ku końcowi. To pytanie, tak mówiłeś o to kopalnictwo. To jest bardzo ciekawe. Tutaj mam taki fragment, to nie wiem, czy to nie od Sidhina pochodzi, czy, ale może nie do końca. Mam właśnie takie informacje z tym kopalnictwem, że odkryto ślady kopalnictwa sprzed 100 tysięcy lat. To była Anglo-American Corporation z lat 70. XX wieku. Właśnie prowadziła pewne badania w południowej Afryce i odkryto ślady kopalnictwa sprzed 100 tysięcy lat. Czy możesz na przykład potwierdzić to, czy badałeś tą sprawę czegoś takiego?
Powiem może w ten sposób, że tak, to jest niezwykle intrygująca tematyka, tylko jest wielki problem z datowaniem tego wszystkiego, prawda? Mhm. Bo cała nasza archeologia ma gigantyczny problem z datowaniem, więc podstawą jest weryfikacja tego datownictwa i te informacje o starożytnych kopalniach jest naprawdę bardzo dużo. Jak najbardziej jest o tym, interesowałem się tą tematyką. To po prostu trzeba zebrać do kupy, ale z tego co wiem, to były znajdowane najróżniejsze kopalnie, łącznie z kopalniami uranu. Pomijam kwestię, do czego mógł być ludziom pierwotnym uran potrzebny, ale ruda uranu, ale tak było. Także jak najbardziej. No, głównym były kruszce oczywiście, miedź, najczęściej złoto i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, są to rzeczy rzeczywiście potwierdzone. Tylko problem jest z datowaniem, prawda?
Rozumiem, ale to jest bardzo dziwne, bo przecież człowiek generalnie... Kopalnictwo i w ogóle wydobywanie rud to się kojarzy z neolitem, prawda? Czyli maksymalnie 10 tysięcy lat przed naszą erą, powiedzmy 12 tysięcy lat do tyłu, a tu mówimy tak. O 100 tysiącach lat, prawda? Gdzie człowiek był dosyć, nie wiem, ogniska może rozpalał wtedy, prawda? Ale nie myślał tak. O jakimś złocie, czy tym bardziej tak. Jakichś innych rudach.
Tylko mówię, datowanie właśnie jest bardzo, bardzo problematyczne i tutaj trzeba by to mocno przewertować i to jest zupełnie osobna historia, żeby ustalić jakąś chronologię, która w tej chwili jest moim zdaniem po prostu niemożliwe ustawienie jakiejś sensownej chronologii. Jest kilka takich okresów, prawda, które według mnie, które są związane, mogły to być oczywiście też z czasy, jak się mówi, przed potopem, prawda, bo zależy tylko musiał zobaczyć, jakie były warunki datowania tych kopalni, to wtedy możemy się coś bliżej na ten temat powiedzieć.
Rozumiem. Dobrze, kolejne pytanie, tak usystematyzowując to wszystko, bo no, tych faktów, które podałeś, było strasznie, strasznie dużo i podejrzewam, no, ja mam troszeczkę mętlik w głowie, muszę powiedzieć, słuchacze pewnie też, bo jest po prostu naprawdę tego mnóstwo. Ja troszeczkę tak lubię taki klimat amerykański, jak już z tobą rozmawiałem, czyli nie zarzucania słuchaczy, prawda, faktami, ale sami chcieli, prawda, słuchacze być zarzuconymi. I tu mam takie właśnie pytanie o Anunnaki, czyli to byli bogowie, prawda, z Sumeru. Czy ich możemy powiedzieć, że to mogli być reptilianie? Jeszcze raz tak to właśnie powracając, bo widziałem, że też były na rysunkach, prawda, że ci Anunnaki wyglądali podobnie do ludzi, prawda, tylko byli wyżsi, powiedzmy, czy...
No właśnie, to jest ten problem. Przede wszystkim, nie byli to Anunnaki, bo jest to złe tłumaczenie i to złe tłumaczenie rozpowszechniła tylko i wyłącznie jedna osoba, nie jakiś Sidhin, który zrobił właśnie tym sposobem dobrą robotę. Jest to kompletnie genialna robota dezinformacyjna w wielu, wielu zakresach. Mogę wam potem przeczytać list otwarty Heissera, który mam przed sobą, czego, jak poważne to były sprawy i zarzuty, które nigdy nie zostały przez Sidhina zweryfikowane. Nie ustosunkował się do nich. Jeśli chodzi o Sumer, to tak jak mówiłem, w tym okresie został wydany zakaz wykonywania wizerunków bogów, więc to jest w kulturach przedsumeryjskich ci bogowie wyglądały właśnie tak jak te gadzie bóstwa Ubaid, właśnie ta słynna figurka. Potem nastąpił zakaz, mamy o tym też w Biblii, prawda, zakaz wykonywania wizerunków bogów. I tylko taki pomysł właśnie był u Wilcocka, że te gadzie bóstwa są widoczne właśnie przy tym postawieniu tej pionowej osi lustra do wizerunku tych bogów. Wtedy one nabierają zupełnie innego rozmiaru. Ale z tłumaczeń słów wynika, że wszystko to dotyczyło węży.
Rozumiem. Czyli mogę tak rozumieć, że ci Anunnaki to byli po prostu bogowie Sumeru. Czy to jest błędne rozumienie?
No właśnie. Nie Anunnaki, no tak się przyjęło powszechnie.
Tak. Czyli to błędne
tak,
jest
tak,
rozumienie.
Oczywiście, oczywiście że tak, jak najbardziej.
A to, że oni żyli w wodzie, bo się spotkałem z czymś takim, to też Sithin rozpropagowywał, czy po prostu to jest jakieś potwierdzenie?
Nie, to jest znane z bardzo wielu legend na całym świecie, czy mitów, i to ma zupełnie inne źródła, także to nie jest Sithin.
Dobrze.
Jak najbardziej.
To teraz
jest to tylko pomysł Sithina, nie?
Rozumiem. To sobie wyjaśniliśmy, bardzo istotną sprawę, a w tej chwili przejdźmy do takiej, no już powiedzmy tematów troszeczkę z przymrużeniem oka bardziej, z planetą X-Nibiru. O tym sobie już wcześniej trochę rozmawialiśmy, ale bo mówiłeś wcześniej, że to raczej nie ma, prawda? Nic wspólnego z reptilianami, to było wymyślone przez Sithina ta sprawa. Że powiązał ją po prostu, prawda, tam z Anunnaki, ze wszystkim wymieszał, natomiast nie ma absolutnie na to żadnych jakichś przesłanek nawet, prawda, w tym Sumerze.
To może ja w tym momencie, no, trzeba będzie przeczytać tutaj to tłumaczenie tego listu otwartego z Heissera, bo Heisser zebrał wszystkie teksty, wszystkie teksty sumeryjskie dostępne, ponieważ są skatalogowane w pełnym systemie komputerowym, wszystkie te tabliczki, zebrał wszystkie tabliczki, na których występuje słowo Nibiru. Wszystkie, które zostały znalezione, prawda? Mhm. I wniosek jego jest jeden. Jest to rzecz pewna. Nibiru nigdy nie była identyfikowana jako planeta poza Plutonem. I Heisser na swojej stronie, mam ten dokument akurat tutaj przed sobą, przedstawił 17 tekstów, 17 tabliczek, gdzie jest wyraźnie napisane, o jakie konteksty chodzi, ponieważ Nibiru jest to, według tłumaczenia sumeryjskiego, po prostu skrzyżowanie w tym kontekście, co występowało, po prostu drogi z rzeką, prawda, brud, most, tego typu sprawy, które nie mają nic wspólnego z astronomią, ponieważ Sumerowie mieli ścisłą kolorację bóstw i planet, prawda? Tablice astronomiczne i tablic astronomicznych. Nie występuje w nich Nibiru. W żadnej koloracji z tablicami astronomicznymi i w żadnej koloracji z tablicami bogów, bo to dla nich było ważne, bo każda planeta była bogiem, prawda? Może tak króciutko właśnie przeczytam ten tekst, list otwarty.
Tak, proszę.
Heissera. Czy możesz, proszę, dostarczyć kopię swojej akademickiej pracy dotyczącej starożytnych języków albo adres, na który mógłbyś, z którego mógłbym na który mógłbym napisać, aby otrzymać odpowiednie dokumenty dotyczące twojej pracy. Chciałbym umieścić te informacje na mojej stronie internetowej i zrobię to z chęcią. Drugie. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego twoja praca dotycząca 1.26-27 Genesis przeocza tyle oczywistych gramatycznych reguł o tym, że Elohim w tym fragmencie odnosi się do pojedynczego bóstwa. Trzecie. Czy możesz udzielić wyjaśnień, dlaczego nie porównywałeś lingwistycznego materiału z tekstami z Amarna, które pokazują, że akadyjski język też używa tego słowa w liczbie mnogiej dla bogów w cytatach odnoszących się do pojedynczej osoby lub bóstwa. Czwarte. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego interpretacja słowa Nephilim w ogóle jest możliwa w świetle jej słowotwórczej niemożliwości? Ponieważ według tego, co zrobił Sithin, to po prostu to wymyślił tą interpretację. Czy możesz udzielić wyjaśnień, dlaczego byłeś nieświadomy faktu, że sumeryjski nie posiada żadnych zaimków względnych, w następstwie czego domniemałeś, że szumu jest źródłosłowiem dla hebryjskiego słowa szem, co jest całkowitą fikcją argumentacyjną. Dlaczego sfabrykowałeś taką formę w świetle sumeryjskiej gramatyki? Szósty. Czy możesz wskazać pojedynczy tekst, w którym mówi, że Anunnaki pochodzą z planety Nibiru, albo taki, który mówi, że Nibiru jest planetą poza Plutonem? Siódmy. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego twierdzisz, że symbol Słońca znajdujący się na pieczęci cylindrycznej VA243, kiedy jest on normalnie stosowany w symbolach Słońca, Sumerowie mieli do tego inny symbol, albo symbol Boga Słońca Samasz? Ja może wyjaśnię, chodzi o tą słynną pieczęć cylindryczną, którą wszyscy znamy, prawda, z książek Sithina, która przedstawia rzekomo te 12 planet, tak?
Tak, tak.
Jest to fikcja. ponieważ ta pieczęć przede wszystkim nie ma nic wspólnego z astronomią. To zacznijmy od tego. Drugie, symbol centralny, który tam jest, przedstawia gwiazdę, a nie słońce, ponieważ zupełnie innego symbolu używali Sumerowie do przedstawienia słońca. W środku, gdyby to było słońce jako centralny punkt Układu Słonecznego, powinno być okrągłe, z w środku mniejszym kółeczkiem i takimi promieniami w kształcie fali. A tam mamy wyraźnie gwiazdę, bo Sumerowie dokładnie mieli trzy symbole dla księżyca, słońca i gwiazdy. Ósme. Możesz wyjaśnić... Aha, i tak argumentując, ta słynna pieczęć cylindryczna to jest tak jakby, no, śmiesznie to może zabrzmi w obecnych czasach, coś w rodzaju umowy o pracę, prawda? No to też nie ma nic wspólnego z astronomią. Możesz wyjaśnić, dlaczego twoje przypisanie Bóg, planeta nie pasują do podobnych porównań w klinowych tekstach astronomicznych? Dziewiąte. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego wiele z twoich decydujących tłumaczeń sumeryjskich i mezopotamskich słów nie są zgodne z klinowymi mezopotamskimi słownikami dwujęzycznymi? 10. Możesz dostarczyć spójne, racjonalne wyjaśnienie w odpowiedzi na logiczne problemy przedstawione przez twoje rozumienie technologii Anunnaki. Czyli jak to jest, że ci sami bogowie, którzy zdobyli przestrzeń kosmiczną, podejmowali wiele prób, aby genetycznie stworzyć ludzi? Jak to jest, że ci bogowie ze swoją fantastyczną technologią kosmiczną, bogowie, którzy dali ludzkiemu rodzajowi technologię budowy piramid i innych fantastycznych struktur, nie miały lepszych rozwiązań technologicznych niż praca fizyczna w celu wydobywania złota na Ziemi? Przecież mogli jakieś mechy stworzyć albo cokolwiek innego, prawda? Mhm. To jest roboty, przypowieść tak, moja. Automatyka. Czemu nie mieli jakichś cholernych robotów? No przecież to jest absurd. I jeszcze się w genetykę bawili, żeby ludzi do kopalni. No, kompletna fikcja. Jak to jest, że podróże przez głębokie przestrzenie kosmiczne Anunnaki używali silników spalinowych? Znaczy rakiety, no bo to są w sumie silniki opierające się na spalinach. Dlaczego nie używali silników grawitacyjnych według efekt Hutchinsona, kompresji grawitacji? Tego typu technologia, prawda? Którą
albo przynajmniej atomowych, prawda? Jakichś fuzyjnych, jakichś...
Tak, silników atomowych. Rakietowych. No kompletne i kompletnie idiotyzm. Ja jako z zawodu jestem technikiem lotniczym, także dla mnie to jest w ogóle absurd. To jest, ten pomysł jest kompletną bzdurą, moim zdaniem. Jak to jest, że ci bogowie, którzy opanowali prawa fizyki i biologii, nie potrafili wykonać syntetycznego ekwiwalentu złota w celu ochrony swojej atmosfery? To już też takie. Są te pytania, które oczywiście Sykhin do samej śmierci nie ustosunkował się na żadne z tych zarzutów, więc widzimy, że jest to dosyć
Tak.
Mętna postać, która oczywiście miała swoje biuro w Rockefeller Center. Był dwukrotnie zidentyfikowany na rytuałach okultystycznych w zamku Balmoray. Także kiedyś podszedł do Sydhina, znaczy Sydhin podszedł do Davida Icke'a i powiedział mu, żeby nie zajmował się tą gadzią tematyką, bo sobie narobi kłopotów. Także to są fakty.
Ciekawe, no. To tak, tutaj muszę powiedzieć, bo w tym roku zmarł Zacharia Sitchin.
Tak.
No w zeszłym odcinku reklamowaliśmy trochę z innym gościem właśnie książkę 12 Planeta. Ja myślę, że teraz widzicie, że możemy teraz traktować tą książkę jako dezinformację, nawet nie tyle jako science fiction jakieś, tylko mieszanie elementów prawdziwych z nieprawdziwymi, aby zamazać kompletnie obraz. Bo jeżeli byłoby to science fiction, to łatwo byłoby, prawda, stwierdzić, co jest prawdą, co jest fikcją. Natomiast jeżeli on miesza, prawda, fakty z fikcją, jest to wtedy trudne, prawda? Trzeba być naprawdę specjalistą jak Mike Heiser, albo tak jak właśnie mieć twoją wiedzę, Krzysztofie, żeby to wiedzieć.
No tu jest sprawa dosyć prosta, ponieważ Sydhin praktycznie ukrył całkowicie gadzią tematykę, której był doskonale świadomy, ponieważ on nigdy o tym praktycznie nie wspomina, prawda? Mhm. To tak, to zakończenie. Mhm.
Tak, dobrze. To teraz mam jeszcze takie, już będziemy powoli kończyli. Jak chcecie jeszcze zadzwonić, ostatnia szansa, Skype, kontestacja.com 222-195-321 jest to audycja na temat reptilian. Takie troszeczkę może mniej związane z tematem, natomiast dużo się mówi właśnie o komecie Elenin, właśnie, czy mogą za nią lecieć jakieś statki obcych. Ja właśnie sobie wyobrażałem, że ta Elenin to może być właśnie taki Nibiru, że oni się tam, ja tak mówię jako science fiction, trochę wesoło, że się wbili, nie mają tej techniki właśnie atomowej, tych silników grawitacyjnych, tylko mają rakiety, więc wbili się w tą kometę jakimiś takimi harpunami, z swoimi statkami wielkimi, powiedzmy na kilkaset metrów, wbili się harpunami i lecą za kometą, kometa ich po prostu prowadzi, prawda, bo nie mają tej energii, bo już im zabrakło paliwa tego rakietowego właśnie. Czy to jest w ogóle możliwe?
No, dlaczego? Trudno mi określić. Dla mnie w ogóle... No, nie znam się na technologii lotów kosmicznych. To może rzeczywiście te obiekty służą swego rodzaju jako rodzaj nośnika, chociaż to wydaje mi się po prostu absurdalne. No, całkiem możliwe.
Mocne liny musieliby ale... mieć.
Tak, w ogóle, ale no nie, no, sam pomysł dla mnie jest po prostu techniczny, dosyć dziwny, patrząc na to, jaką powiedzmy my mamy technologię i technologię współczesnych, znaczy silników, technologię antygrawitacyjną, prawda? Mhm. To o tym można by zrobić osobną audycję, bo to jest w ogóle super sprawa o ufologii, też mam właśnie taki pomysł, gdzie bym wyjaśnił, na czym polega tworzenie ich silników, że wykorzystanie tej technologii tak jak oni mieli, to jest coś mocnym niedopowiedzeniem, ale faktem jest, że rzeczywiście tam rosyjscy naukowcy, bo też umieściłem to zdjęcie na stronie, swego czasu sfotografowali sekwencję obiektów, tak zwane grono obiektów, dwie takie grupy po cztery pokazujących właśnie jakieś obiekty za Eleninem, więc
tak, jest to ciekawa sprawa.
Trudno mi. Jest to zdjęcie, można po prostu je sobie obejrzeć. I wiem, że tam były mocne jakieś wahania w ich obliczeniach, nie mogli skorygować prawidłowo orbity. Teraz
tak, bo ja słyszałem tak. Wypowiedź znanego takiego astronoma, który pracował dla NASA. Zapomniałem, teraz wypadło mi jego nazwisko. Może przypomnisz. On pracował kiedyś na NASA, odkrył właśnie tą twarz na Marsie.
Też mam na końcu
wiem, o co chodzi. O kogo chodzi. Tak, on właśnie stwierdził, że jest hiperboliczna ta orbita, że ciężko właśnie wyznaczyć jej w tej komecie, ciężko wyznaczyć, no jak to się mówi, orbitę, prawda? Jest to bardzo, bardzo trudne. Wiem, że NASA też, prawda, dużo ukrywa, dużo informacji na ten temat, na ten temat komety Elenin, ale trudno chyba powiedzieć, prawda, co to jest dokładnie, co to są te obiekty, które gdzieś tam lecą za nią, jeśli lecą, prawda? Jest to bardzo dziwna sprawa.
Tak, tak. On się nazywał, już mamy, Hoogland?
Tak, tak. Richard Hoogland,
tak. Tak, no z tych informacji, bo tutaj na forum jest dosyć duża dyskusja, no wynika, że coś leci, tylko to jest ciekawe, to jest tylko jedno zdjęcie tych, bo jakiś czas temu astronomów rosyjskich, ale po tym jakoś żadne zdjęcie tego, jak się mówi, nie potwierdza, ale to równie dobrze mogło zostać powiedzmy skasowane, że coś leci. No wkrótce się przekonamy, no, nie ma co tworzyć teorii, no, prawda? Tak, tak. Albo zobaczymy tylko fajne zjawisko, trzeba będzie aparaty wyciągnąć i robić deszcze meteorytów albo coś innego, no ale osobiście nie wierzę, że cokolwiek to przyniesie, powiedzmy, destrukcyjnego na Ziemi, ale to jest, mówię, tylko moje zdanie.
Dobrze, i jeszcze ostatnie takie pytanie na koniec, takie już osobiste do ciebie. Kiedy będzie twoja książka dostępna w sprzedaży? Tak orientacyjnie, bo wspominałeś o książce, ale za chwilę, zanim odpowiesz na to pytanie, mamy słuchacza, to odbierzmy jeszcze słuchacza. Halo słuchaczu, jesteś na antenie.
No witam. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć jakichś bardziej takich podstawowych informacji na temat reptilian. Bardziej co jedzą, co im smakuje, coś w tym stylu.
Te pytania były w pierwszym odcinku mniej więcej na ten temat.
My im smakujemy.
My, tak, ludzie. Także tam można sobie przesłuchać. Może jest do ściągnięcia ta audycja, pierwsza część Reptilian, także dzisiaj już nie będziemy. Bo dzisiaj po prostu o starożytności i historii rozmawiamy. Także jeszcze jakieś pytanie masz, słuchaczu?
Nie.
Dobrze.
Mam staro drogi.
Okej, to dzięki. Dobrze, no to przejdźmy właśnie do odpowiedzi. Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie, bo tak mówiłeś tak, o tej książce, prawda?
Słuchaj, jeśli chodzi o książkę, bo teraz już praktycznie to już skończyliśmy, można powiedzieć. Lada dzień spodziewam się tutaj ostatniego rozdziału książki Największy Sekret Davida Icke'a, że będzie zakończone jego tłumaczenie, więc to po prostu pójdzie już to do wydawnictwa. No jak to zakończymy, bo to jest tutaj nasz obowiązek, to wtedy zajmę się swoją, no w okresie zimowym zamierzam właśnie jesiennym zacząć ją pisać i zebrać te materiały i coś z tego zrobić. Także no, jeśli się nie uda wydać, to po prostu udostępnię w formie darmowego PDF-a i tyle.
Mhm. No, myślę, że...
Mam wielkie plany po prostu, mhm. Tyle, ale ilość informacji już, jak sobie uświadomię, co miałbym tam ująć, jest naprawdę ogromna. Także. Mhm. Sporo rzeczy do pozbierania, szczególnie materiały Heisera wymagają takiego solidnego opracowania, przerobienia z wykładu to na treść książkową, to troszkę będzie wymagało, ale to będzie, no myślę, że dosyć konkretne opracowanie, mhm. bo takiego opracowania jeszcze nie ma tutaj, powiedzmy, w tym kraju. Czy... Mhm.
Rozumiem. A będzie ta książka, tak nie wiem, czy możesz zdradzić, zawierała to, o czym sobie jeszcze w przyszłości powiemy, o tym kulcie właśnie satanistycznym, o tym, o tych takim ciemnym chrześcijaństwie, prawda, które kultywowało pewne te ciemne rzeczy. No wiadomo, prawda, że chrześcijaństwo i satanizm też gdzieś tam obok kroczył. Elity, prawda, które się bawią w te satanistyczne różne jakieś zabawy, no trudno to już nazwać zabawami, to jakiś typowy okultyzm, czczenie szatana czy Lucyfera bardziej, bo oni tak to interpretują. Czy też będzie ona właśnie zawierała tego typu rzeczy? I o aktualnych elitach oczywiście, informacje.
Tak. Na temat tych elit czy innych towarzyszeń już było napisane dwie książki Filipa Gardinera i Texa Marsa. Można je kupić. Także ja tytuł powiedzmy tej mojej książki jest planowany Kulisy okultyzmu elit, więc po prostu będzie tam wszystko i będzie to przedstawię tutaj tą tę powiedzmy reptyliańską teorię w powiązaniu z okultyzmem elit, z tym wszystkim, co się wiąże, czyli z religiami, z całą tą resztą. To po prostu będzie, bo no musi to być ujęte właśnie w tym kontekście, a samą historię elit już pominę, no bo to wtedy za dużo by to czasu zajęło i bez sensu, kiedy mogę po prostu robić odnośniki i polecić tylko, wiadomo, jakieś źródła na pewne konkretne stowarzyszenia. Będę po prostu pisał w tym kontekście, aby wyjaśnić, co czczą, tak naprawdę skąd to się wzięło, prawda? Już samą historię tych elit pominę, no bo to bez sensu, prawda? Mhm.
Rozumiem. I jak to możesz nam powiedzieć, czy się nie boisz po prostu tego? No bo to jest wiesz, to są dosyć trudne tematy, bo wszyscy wiemy, no, kto się spiskami zajmuje, że oni się bawią w satanizm, w okultyzm, te elity. Nie wiem jak w Polsce, prawda? Natomiast na pewno zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w innych krajach, masoneria z najwyższych szczebli, prawda, iluminaci bawią się w te rzeczy i nie ukrywają tego już. Można sobie na filmach zobaczyć, jakie spektakle oglądają, jakie w tajnych różnych tam spotkaniach, także wiemy, że to istnieje, tylko teraz kwestia tego, na ile właśnie to jest wszystko powiązane z reptylianami. Ty, wiem, że jesteś pewny tego, natomiast większość słuchaczy, ja też nie skłaniam się do tego, że tak jest, natomiast wiesz, no może tak być, prawda, jeżeli tak jest, no to będą ci chcieli utrudnić to, prawda, czy wydanie takiej książki, czy rozumiesz, prawda? Jest, jeżeli jest ten spisek, no to jest to bardzo niebezpieczna sprawa.
No, wiesz, to są, jak do tej pory, powiedzmy, nie zauważyłem, żeby coś takiego też jest możliwe, ale nie mam jakiegokolwiek strachu w tej dziedzinie, żeby coś mogło mi, powiedzmy, przeszkadzać. Sądzę, że oni cały czas bazują na starym systemie, że łatwiej będzie przekonać, że jest ktoś niepoważny, czy są to bzdury, czy bajki. Cały czas ten system doskonale funkcjonuje. Także dla nich sam fakt, że się zainteresuje tym 15% jest po prostu nieistotne, kiedy i tak mają w swoich rękach tam 90% społeczeństwa. Więc dla nich jest margines błędu, które można manipulować. Także zasobów mają 90%, a reszta ich po prostu sądzę, że niezbyt obchodzi. Problemem jest tylko zasięg informacji. Im więcej ludzi się tym o tym dowie, tym lepiej, ale problem jest właśnie ze świadomością, bo ludzka świadomość jest, wiemy, że dosyć na kiepskim poziomie. Więc próby przekonania w tej chwili do nawet najprostszych spraw są czasami niemożliwe, więc jeśli ktoś miałby uwierzyć w coś takiego, no to będzie to w sumie niewielki procent powiedzmy społeczeństwa, która jest w stanie wiązać fakty, bo każdy prędzej czy później dojdzie do podobnych wniosków. Skoro ja sam do nich doszedłem, to każdy też może, więc to nie jest nic niezwykłego, prawda? Wszystkie informacje, które zgromadziłem, po prostu je zgromadziłem. One są. Więc każdy może to zrobić. To nie jest nic niezwykłego. No wiadomo, że największe, najciekawsze rzeczy wychodzą, kiedy robi się syntezę różnych spraw. Boję się, że coś takiego nastąpi. Ludzie powydawali jeszcze ciekawsze książki, bardziej niesamowite. David Icke ujawnił aferę pedofilską w parlamencie szkockim bodajże, także wiele innych spraw. Chris Everard ujawnił tak w ogóle szokujące rzeczy, że się w głowie nie mieści.
Ja jak wiem, tak.
Cała dynastia Windsorów ma praktycznie w swoim sejfie, mógłby ich skasować. Także no, sprawy niesamowite.
Mhm. Na razie ich traktują jako wariatów raczej, prawda? Że traktują jako wariatów póki co, prawda? Elity i wiedzą, że nie mają dużego oddziaływania.
Powiem ci, że takie osoby właśnie jak Chris Everard, one mają problemy. On ma ogromne ciśnienie, ale się bardzo dobrze zabezpieczył. Wiesz, przy kręceniu filmu Lady D, tego 4-godzinnego dokumentu, który ujawniał, że to był rytuał, prawda?
Tak.
No, bał się o swoje życie bardzo. Nie? Sprzedał ogromną ilość, sporo swojego majątku, żeby porobić kopię kasety i zabezpieczyć materiały, dowody, które miał, twarde dowody. Żeby w ogóle ten film się ukazał, prawda? Miał nawet, doszło do tego, że pojawił się sponsor, który przedstawił, dał mu Mercedesa S, prawda? Aby zrobili crash test, zobaczyć, czy w ogóle coś takiego jest możliwe, nie? Więc tutaj bezspornie ten film Lady D też powiedzmy jest w planach, także on na takim poziomie już elity zwracają na to uwagę.
Tak, tak.
Na takim naszym małym poziomie to nie sądzę, żeby to spowodowało jakieś zamieszanie. No myślę, chyba, że przylecą obcy, to wtedy tak.
U nas raczej właśnie pedofilia wśród elit, bo to nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale to w całej Unii Europejskiej. Lebensborn to są chyba takie tematy, które w Polsce są trudne w poruszaniu. Znaczy nie są trudne, tylko że po prostu to służby specjalne, niekoniecznie polskie, ale po prostu to jest taka sitwa oplecione tymi służbami natowskimi, po prostu, które są z zewnątrz kontrolowane, że policja nawet nie może wiele robić. Zresztą o tym mógł Dariusz Kwiecień opowiadał, prawda?
Tak,
przychodzili na polski komisariat tacy ludzie, że no, każdy by się wtedy wpadł w paranoję, prawda, na takim miejscu, bo to jest niemożliwe. Dla 99,9% ludzi to jest niemożliwe, co tam się dzieje, bo na takim właśnie przesłuchaniu, prawda, Dariusza Kwietnia, bo no, to są rzeczy jakieś absurdalne, z jakiegoś Matrixa wzięte, prawda? A nie z Polski. Polski kraj jakiś gdzieś tam na ten, a tu się co się dzieje, prawda?
A jeszcze słuchaj, będzie, jak będę mówił o okultyzmie elit, tam są jeszcze lepsze hardkory, kiedy przejdziemy już do naprawdę bardzo ciężkich.
Będę z niecierpliwością czekał na ten odcinek. Ja może powiem tak pokrótce, co będzie w tym odcinku. To powiemy sobie po prostu o tych właśnie całym okultyzmie elit, ale zaczniemy o też taki rys historyczny będzie, prawda? Od masonerii. I zaczniemy od jeszcze wcześniejszych, prawda? Może templariuszy, tak. Generalnie ten geneza chrześcijaństwa w Europie, czyli o historii, potem do rozwoju tego wszystkiego i przejdziemy już do czasów współczesnych i powiemy o współczesnych elitach, co jest najbardziej interesującą chyba sprawą, prawda? O tym wszystkim, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. No i też takie rzeczy pewnie też powiemy, prawda? Dlaczego panna młoda nie założyła pierścionka, obrączki nie założyła księciu Williamowi, prawda? Bo to wielu ludzi zastanawiało, ale po prostu ludzie są na takim poziomie, że nikt generalnie nie drąży i potem zapomina o czymś takim, ale każdy zadawał to pytanie, to wiem, ale nikt dalej nie poszedł.
właśnie, że skąd ona pochodzi, prawda? Skąd tak. się wzięła. To tak, też nie tak, było, tak. Że jest bezpośrednią potomkinią potężnej dynastii Merowingów.
Tak, tylko mówisz, że zwykła dziewczyna tam z jakiejś tam biblioteki czy gdzieś tam, no przecież to tak, jest wiadomo, akurat. O co chodzi. Tylko, że ludzie no, nie zajmują się, nie czytają, nie wgłębiają się w dany temat, ale myślę, że o tym powiemy, prawda, że tego typu sprawach, tak. co są bardzo istotne i ciekawe. Myślę, że to was zachęci. No dobrze, no to na dzisiaj to już będzie wszystko. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać, coś od siebie powiedzieć właśnie na podsumowanie tego tematu, Krzysztofie?
No myślę, że ja zawsze też proszę, żeby potwierdzać te informacje, bo każdy może sam oczywiście to wszystko sprawdzić. To nie jest jakiś tam wielki problem. Wiele z tych spraw po prostu samodzielnie powiązałem na podstawie przeczytanych informacji. Zauważyłem, że te sprawy się wiąże. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli patrzeć na naszą rzeczywistość w szerszym zakresie, abyśmy wiązali fakty i sprzeciwili się temu systemowi edukacji, który uczy nas patrzenia na okresy takiej totalnej defragmentacji wiedzy, prawda? Mamy kontynenty, mamy kraje, mamy okresy historyczne. Kompletnie nic się według nas nie wiąże, wszystko jest zamykane w poszczególnych rozdziałach. My to sami robimy we własnych umysłach, prawda? I to dotyczy każdego elementu, tak jak na przykład Dariusz Kwiecień łączy czasy współczesne z nazizmem, tak samo ja łączę czasy starożytne z czasami współczesnymi, bo tak jak przykładowo każdy, który się interesuje ufologią poważnie, wie doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że im bardziej próbuje dowiedzieć się, kiedy to zjawisko się zaczęło, tym bardziej musi się cofać wstecz. Okazało się, że cała ufologia praktycznie się, można powiedzieć, rozsypała, kiedy trzeba było się cofnąć wstecz do początków historii ludzkości. Tylko tutaj wtedy już nikt nie miał odpowiedniej wiedzy, żeby zacząć kontynuować badania, a ci badacze, którzy to kontynuowali, tak jak na przykład David Icke, są traktowani jako świry, no bo przecież obcy co najwyżej mogą przylatywać, prawda? Mhm. Są, tak jak mówił Sytchin, prawda? Są, coś zrobili, ale sobie polecieli, nie? Broń Boże, tutaj zostali. No to już, a już są pod ziemią w jakichś bazach, to w ogóle już hardcore. Albo że nami manipulują, albo że są w elitach, no to przecież już trzeba być chorym psychicznie, prawda?
Tak, albo że nas jedzą. Funkcjonuje.
Tak, to już w ogóle, więc na tym etapie po prostu trzeba to wiążeć, bo to jest po prostu ciąg logiczny, nic więcej, prawda? To tak na zakończenie.
Dobrze. Dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się wystąpić dzisiaj w audycji troszeczkę z pewnymi problemami, ale przezwyciężyliśmy, jak widzisz, czy jak słyszysz i słyszycie też, tak. słuchacze, przezwyciężyliśmy reptilian. Także da się to zrobić bez dużego problemu. I dziękuję ci bardzo za właśnie tą fenomenalną audycję, no ponad dwugodzinną. Także dziękuję ci raz jeszcze.
Też dziękuję bardzo.
Do zobaczenia. To jak zwykle na koniec znany utwór, który się większości z was podoba. A chciałem od ciebie powiedzieć, że nigdy nie wiemy, jaka jest prawda, natomiast nie powinniśmy odrzucać niczego. A przynajmniej tych rzeczy, które mogą być w jakiś sposób prawdopodobne i dużo bardziej prawdopodobne niż złożenie się samolotu samego z siebie, jak naukowcy uważają, życie, że tak właśnie powstało. Za tydzień będzie o komputerach, a dzisiaj na już wszystko. Miłego weekendu, cześć. There's no one around for you to talk with. Do you talk to the trees? Do you know the story behind? Travel
story.
Trouble.